Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 Ramadan 1447 roku po Hidżri, albo też Septodecimo Dies Martis, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Sexto. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i udostępniania. Każda taka interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To tylko dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam pana Filipa Sowińskiego, Błażeja Leśniczaka, Mateusza Polejowskiego, Agnes Wimer, Sławomira Pieczekolana, Krzysztofa Szymiła, Antoniego Grzeszczuka, Michała Zdyba i podcast historyków. Przypominam też, że to miejsce czeka na państwa reklamę. Dotrzeć można w ten sposób do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie państwo w opisie odcinka. No i mamy właśnie reklamę. Otóż, szanowni państwo, krótko i konkretnie, osobiście korzystam z cateringu Pomelo i szczerze go państwu polecam. To świetna jakość, wygoda i duża oszczędność czasu każdego dnia. Jeśli chcą państwo spróbować, z moim kodem na wschód 25 macie państwo 25% zniżki na całe zamówienie. Linki, szczegóły znajdziecie państwo w opisie pod filmem. Zachęcam do sprawdzenia. Proszę Państwa, tak bardzo krótko, tylko po pierwsze, no, cieszę się bardzo, że tak wiele Państwa się podobał mój wywiad u pana Rymanowskiego, także cieszę się, że ta formuła chociaż dwugodzinnego maratonu, przez który znowu nie spałem w nocy, niestety, więc tak mało, przytomny jestem dzisiaj mało, ale cieszę się, że się Państwu podobało to. No, oczywiście byłbym, bardzo bym chciał, żeby się Państwo, tyle osób oglądało moje podcasty, ile ogląda moje podcasty na uchodźstwie. No, ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, proszę Państwa, przechodzimy teraz do ciągu dalszego cyklu dydaktycznego. Tym razem nie jestem pewien, czy uda mi się to zrobić tak jak gdyby w jednym odcinku, może rozbijemy to na dwa. Zachęcony zresztą przez komentarz jednego z Państwa, który jeden z widzów podziękował mi za przedstawienie idei anarchizmu w taki sposób, powiedzmy, obiektywny. Więc przypomniałem sobie, że właśnie o anarchizmie, jeżeli dobrze pamiętam, to nie mówiłem jeszcze. A w związku z tym, znaczy w sensie omówienia anarchizmu, w związku z tym dzisiaj będzie anarchizm. Od razu mówię, że to jest bardzo obszerny temat, dużo obszerniejszy od innych. W związku z tym być może podzielimy go sobie na dwa, bo no, nie może być cały odcinek wstępem dydaktycznym. Dobra, wystarczy opowiadań, zaczynamy. Otóż tak, no czym jest to anarchizm, tak? Więc proszę Państwa, anarchizm to oczywiście jest na pewno doktryna polityczna, ale też jest to cały zestaw rozmaitych i bardzo często, no, rozmaitych w sensie różniących od siebie mocno idei społecznych. Rdzeniem wspólnym tych idei jest krytyka władzy narzuconej, przymusu politycznego i trwałej hierarchii. W takim najbardziej ogólnym sensie, ale mówię, to jest duże uogólnienie, anarchiści twierdzą, że żadna władza nie powinna być uznawana za prawomocną wyłącznie dlatego, że jest władzą. Że każda relacja dominacji, o ile istnieje w ogóle, musi zostać uzasadniona. A w praktyce większość struktur państwowych, klasowych, patriarchalnych czy biurokratycznych takiego uzasadnienia nie wytrzymuje. W związku z tym, dlaczego? No, na przykład król z Bożej łaski, prawda? Albo na przykład władza, dlatego ma prawo być władzą i ma prawo stosować przymus, bo robi to dla naszego dobra. No, jakbyśmy sobie zaczęli uzasadniać, jakie to dobro i czyje to dobro, to rzadko kiedy jest to nasze. Klasy rządzącej czy urzędników bardzo często, natomiast rzadko kiedy całej reszty. Więc taka władza też, pomimo właśnie tych teorii, na przykład umowy społecznej, albo też teorii tego państwa stróżonocnego, nagle się okazuje, że gdybyśmy zaczęli rozkładać na czynniki pierwsze jej działania versus idea władzy, to może nie wytrzymać po prostu tej krytyki. W związku z tym w klasycznych definicjach anarchizm łączy się z wolnością jednostki, na pewno, z równością społeczną, dobrowolnym stowarzyszeniem się, samorządnością i kooperacją bez przymusu państwowego. Tak na marginesie od razu powiedzmy sobie, to jest, żeby to wyraźnie zabrzmiało, anarchizm to nie jest ruch lewicowy. To może być ruch zarówno lewicowy, jak i prawicowy. Tutaj nic jak gdyby z lewicą równość czy wolność wcale nie musi być przecież pojęciami lewicowymi, prawda? I mamy bardzo wiele takich ruchów, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które nazwalibyśmy ruchami anarchistycznymi, chociaż one się tak same nie nazywają. Natomiast one wywodzą te właśnie te wartości, czyli właśnie tą wolność stowarzyszania się od na przykład właśnie koncepcji takiej apodyktycznie pewnej, powszechnie ważnej wolności, która notabene stanowi, na przykład stanowiła podstawę Konstytucji Stanów Zjednoczonych i uważają właśnie, że ta wolność powinna być osią jak gdyby innych koncepcji ustrojowych. Czyli na przykład samorządność tak, ale na przykład już koncepcja armii nie, prawda? Nawet wspólnej armii nie. Policja na przykład tak, ale w dużo większym stopniu jak gdyby wybierana indywidualnie, bardziej odpowiednik agencji ochrony, można powiedzieć, niż policji, prawda, w tym z klasycznej koncepcji i tak dalej. No to nie mamy na to czasu, ale takie koncepcje są w każdym razie i są też właśnie liczne po prawej stronie. To nie jest właśnie, żeby było jasne, nie tylko po lewej. No historycznie, filozoficznie anarchizm wyrastał z kilku kluczowych założeń. Po pierwsze antyautorytaryzmu, tak? Czyli anarchia zakłada, że człowiek nie powinien być podporządkowany instytucjom tylko dlatego, że są tradycyjne, albo że są, jak mówią, legalne, albo że są silne. Państwo jest krytykowane jako po prostu monopol przymusu. I w zależności od nurtu krytyka też obejmuje różne rzeczy, prawda? Może być w niektórych nurtach kapitalizm, w niektórych kościół, w niektórych armię, w niektórych patriarchat, w niektórych rasizm, w innych system, na przykład system więzienny, czy centralizowaną biurokrację. Poza tym z idei wolności rozumianej nie tylko jako brak zakazu, lecz jako brak dominacji przede wszystkim. Więc dla wielu anarchistów wolność nie jest samotną niezależnością, ale możliwością współżycia z innymi bez bycia przez nich podporządkowanymi. Dlatego właśnie klasyczny anarchizm bardzo często łączy wolność z równością społeczną. No i po trzecie jest przekonanie, że społeczeństwo może organizować się oddolnie. Czyli w miejsce państwa i scentralizowanej administracji pojawiają się na przykład zgromadzenia, rady, komuny, spółdzielnie, syndykaty, federacji, sieci wzajemnej pomocy, prawda? Tutaj to, jak to się nazywa, to ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze są to zasady dobrowolności, decentralizacji, federalizmu i samorządu. Więc jak państwo zobaczycie, bardzo dużo właśnie tych ruchów libertariańskich, jak one się tam nazywają same, to są ruchy właśnie, które są bardzo bliskie anarchizmowi. Znaczy, różnią się tylko tym, że się inaczej nazywają w dużej mierze, natomiast czerpią dokładnie z identycznych idei, no i obrażają się na to, że się ktoś ich nazwałby anarchistami, tak? No i po czwarte, to jest właśnie jest etyka współpracy, czyli klasyczna tradycja anarchistyczna nie zakłada, że ludzie są z natury doskonali, ale też, że zdolność do solidarności, samoorganizacji, wzajemnej pomocy bywa bardzo często tłumiona przez różne przemocowe instytucje. To szczególnie, to właśnie Kropotkin między innymi w teorii pomocy wzajemnej, tak zwanego anarchokomunizmu, prawda, zdefiniował. No dobrze, więc teraz anarchizm ma inne ideologie, więc to jest tak. Anarchizm bywa bardzo często zaliczany do szerokiej rodziny lewicy, prawda, różnych socjalizmów, ale po pierwsze nie jest tożsamy z marksizmem. Natomiast oba nurty na pewno krytykują wyzysk i na pewno krytykują kapitalizm, ale kapitalizm jego również tej instytucjonalno jakby dominacyjnym aspekcie. Natomiast na przykład właśnie współcześni anarchiści w ogóle odrzucają ideę państwa robotniczego czy czegoś podobnego, ponieważ uważają, że po prostu to jest zamiana jednej dominacji na inną. Zresztą tak na marginesie to ten spór między marksistami a anarchistami był centralnym punktem konfliktu w tak zwanej pierwszej międzynarodówce, między nimi na przykład między Marksem a Bakuninem. To jest tak, że anarchizm różni się też od liberalizmu, ponieważ liberalizm broni praw jednostki, ale uważa, że państwo konstytucyjne i państwo, które broni pewnego systemu wartości i to bezwzględnie może bronić, w tym na przykład własności, to jest podstawa ładu. Natomiast anarchiści w przeważającej grupie, ale tak jak mówię, przeważającej, uważają, że państwo, jak i nierówności własnościowe mogą prowadzić właśnie do systemowej dominacji. Czyli bogatszy wynajmuje innych, żeby na przykład dominowali, prawda, czy podporządkowali słabszych, tak? Słabszych czy mniej bogatych. No więc jeżeli chodzi o wczesne początki anarchizmu i w ogóle o historię, no to przede wszystkim tutaj u podstaw leży sceptycyzm wobec państwa, to na pewno, a w każdym razie państwa wtedy rozumianego tak, jak funkcjonowało, czyli mówimy tutaj o wieku XVIII i XIX. Po drugie, na pewno wspólnotowość, egalitaryzm, jeżeli religia, to religijny pacyfizm. Natomiast no, jednego z pierwszych myślicieli, który świadomie nazwał siebie anarchistą, stąd go się właśnie, znaczy jakąś cezurę wokół niego stawia, no to jest Pierre-Joseph Proudhon, który w 1840 roku ogłosił słynną formułę "własność to kradzież" i otwarcie zadeklarował: jestem anarchistą, tak? No więc potem mamy wiek XIX, w wieku XIX mamy narodziny ruchu, anarchizm staje się ruchem społecznym o zasięgu międzynarodowym, ruchem rewolucyjnym w dużej mierze, chociaż niekoniecznie, zaraz sobie powiem, że były też odmiany całkowicie pacyfistyczne. Rozwijał się oczywiście we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Rosji, w części Ameryki Łacińskiej. W tym czasie zresztą dzielił się, bo tych ruchów, prawda, które gdzieś tam czerpały z anarchizmu niektórych idei, a potem sobie tworzyły własne, to jest kolektywizm, anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, indywidualizm anarchistyczny, mutualizm, kolektywizm i tak dalej. To, jak Państwo widzicie, jest o czym opowiadać przez najbliższe 50 odcinków. W każdym razie to, co jest ważnego, to to, że na przełomie XIX i XX wieku ruch anarchistyczny rozwijał prasę, związki zawodowe, szkoły, spółdzielnie, organizacje rewolucyjne klasycznie, terrorystyczne również. Obok praktyki właśnie organizacyjnej pojawiła się strategia propagandy czynem, czyli spektakularnych aktów przemocy politycznej. Także na przykład w XIX wieku będziemy mieli nawet konwencję między mocarstwami przygotowaną, która była konwencją właśnie antyanarchistyczną. Notabene uznawana dzisiaj za jedną z pierwszych konwencji antyterrorystycznych. Wtedy nazywanie kogoś anarchistą to było tak jak właśnie dzisiaj terrorystą. Największą historyczną siłę anarchizm osiągnął w Hiszpanii. To są dwie organizacje, CNT i FAI, odgrywały kluczową rolę podczas wojny domowej. Szczególnie właśnie w latach 36-39 w Katalonii i w Aragonii dojdzie właśnie do wielkich eksperymentów kolektywizacyjnych, samorządowych, które zresztą do dzisiaj pozostają dla anarchistów takim najważniejszym historycznym przykładem wdrażania zasad na dużą skalę. Po II wojnie światowej klasyczny anarchizm osłabnie, będziemy mieli jego elementy w różnych postaciach, w antymilitaryzmie na przykład, w ruchach studenckich, w kontrkulturze, w feminizmie, w ekologii społecznej, w różnych alterglobalistycznych ruchach i tak dalej. Ale tutaj już będziemy mieli zupełnie inne oblicze tego anarchizmu. Tutaj w te wątki anarchistyczne na przykład z ekologią będą łączone przez Moraya Bookchina. Będzie tutaj pojawiały się takie pojęcia jak ekologia społeczna czy też municypalizm wolnościowy. No, przepraszam Państwa za wyjaśnienie nieznanego przez nieznane, ale jak Państwo widzicie, będziemy mieli o czym jeszcze później opowiadać. Jeśli chodzi o takich, teraz jeszcze tylko omówię Państwu najważniejszych teoretyków, tak, żeby po prostu nie przesadzić, żebyśmy mieli czas na też normalnie treść odcinka, no to taki najbardziej znany to jest rzeczywiście Michał Proudhon, prawda? Jego podstawowa teza głosiła, że społeczeństwo może organizować się bez suwerennego państwa na zasadzie wzajemności, federalizmu i oddolnych stowarzyszeń producentów. I jego własny nurt nazywa się mutualizmem, prawda? On nie był w ogóle, nie miał nic wspólnego z komunizmem, chciał systemu równych wymian, samorządnych zrzeszeń i przyznawania kredytu wzajemnego. Potem będziemy mieli Michaiła Bakunina. No Bakunin to będzie rzeczywiście ojciec rewolucyjnego anarchizmu. Był absolutnym i bezkompromisowym przeciwnikiem państwa, kościoła, wszelkiej w ogóle scentralizowanej władzy. Będzie krytykował Marksa, będzie mówił, że to właśnie dyktatura proletariatu zastąpi jedną elitę rządzącą inną. Notabene trafił, prawda? Mamy przykład znakomity Związku Radzieckiego, prawda? Że gdzie jedna biurokracja została zamieniona na inną, tak naprawdę z tego punktu widzenia różnica niewielka, tak? Więc u Bakunina mocno obecny jest właśnie wątek rewolty mas, federalizmu i spontanicznej samoorganizacji. Będzie potem jeszcze niejaki Piotr Kropotkin. Kropotkin będzie znowu przedstawicielem ruchu tak zwanego anarchokomunizmu. On będzie twierdził, że gospodarka powinna opierać się nie na płacy i wymianie rynkowej, ale na wspólnym dostępie do dóbr według potrzeb. No i jego właśnie teoria pomocy wzajemnej miała pokazać, że współpraca jest równie ważnym mechanizmem ewolucyjnym i społecznym jak konkurencja. Tutaj u Kropotkina będziemy mieli bardzo silny komponent etyczny i naukowy. Czyli krótko mówiąc, wolne społeczeństwo jest możliwe, ale wtedy, no bo ludzie, prawda, będą potrafili współdziałać bez centralnego rozkazu, tak? Będziemy mieli jeszcze Enrico Malatesta. Malatesta był jednym z najwybitniejszych strategów ruchu anarchistycznego. On będzie podkreślał, że samo obalenie państwa nie wystarczy. Trzeba jeszcze zbudować trwałe formy organizacji wolnościowej. Odrzucał zarówno różne koncepcje dogmatyczne, jak i spontanicyzm, prawda? Czyli taki po prostu najpierw obalimy sobie państwo, a potem się zobaczy. No bronił połączenia właśnie rewolucyjności z odpowiedzialną organizacją ruchu. No, warto sobie Malatestę po prostu poczytać, będziecie Państwo widzieli więcej. No i mamy Emma Goldman. Emma Goldman będzie tutaj przedstawicielką rozszerzenia tego właśnie anarchizmu o kwestie emancypacji kobiet, między innymi wolności słowa, krytyki moralności mieszczańskiej. Będzie pokazywała, że ucisk nie ogranicza się do państwa i klasy, ale może być w zupełnie innych miejscach, na przykład właśnie przy patriarchacie, żeby daleko nie szukać. Stąd też właśnie będziemy mieli anarchizm bardzo często i w bardzo wielu państwach do dzisiaj jest gdzieś stowarzyszony z ruchami feministycznymi. Mamy też Marksa Stirnera, to jest kluczowy dla anarchizmu indywidualistycznego. On będzie głosił nadrzędność jednostki nad abstrakcjami takimi jak państwo, naród, społeczeństwo czy też ludzkość. No ale będzie tutaj skrajnie egoistyczny i skrajnie indywidualny. Mamy natomiast, Państwa, bardzo ciekawe, Państwo pewnie nie uwierzycie, ale przedstawicielem takim właśnie anarchizmu jest Lew Tołstoj. Lew Tołstoj będzie reprezentował anarchizm chrześcijański, będzie odrzucał państwo, wojnę i przemoc, natomiast będzie to wywodził z Ewangelii, a dokładnie mówiąc z ewangelicznego pacyfizmu i zasady nieopierania się złu przemocą. Jego później nurt miał bardzo wielki wpływ na późniejsze tradycje właśnie takich oporu bezprzemocowego. Potem będziemy mieli, proszę Państwa, jeszcze Maria właśnie Bookchina. Bookchin to jest należy do późniejszej, bardzo współczesnej fazy rozwoju idei anarchistycznego. Rozwinął ekologię społeczną i taki właśnie, to jest, nazwijmy to, musimy to nazwać, bo to się tak nazywa, municypalizm wolnościowy, prawda? To jest, w każdym razie będzie on uważał, że kryzys ekologiczny wyrasta z hierarchicznych stosunków społecznych. I będzie również wpływał też na debatę o konfederalizmie jako takim. Państwo wiecie, konfederacja, prawda, czyli to są stowarzyszenie niezależnych podmiotów, które skupiają się wokół jakiegoś jednego celu, na przykład obrony przed zagrożeniem zewnętrznym. Notabene konfederaliści, prawda, to są tacy, czy albo też antyfederaliści, to są na przykład tacy w Stanach Zjednoczonych, którzy uważają, że państwo powinno się znowu rozpaść na poszczególne stany, a te stany powinny się być stowarzyszone tylko wokół na przykład idei wspólnej obrony. Wspólnej obrony, może jakichś wspólnych instytucji, ale bardzo, bardzo ograniczonych, bardziej kooperacyjnych niż nadrzędnych nad państwem. W kontraście do federalizmu, który w tej chwili obowiązuje, gdzie ta wolność poszczególnych stanów, samorządów jest bardzo mocno ograniczona. No dobrze, proszę Państwa, więc co jeszcze mógłbym powiedzieć, żeby się zmieścić w czasie? No jeszcze powiedzmy sobie, proszę Państwa, takie główne nurty, prawda, anarchizmu. No to jeden z nich nazywa się mutualizmem. On broni rynku, ale rozumianego jako niekapitalistyczny, jako wymianę opartą na równorzędności samorządnych zrzeszeń i federacji producentów. Jest antykapitalistyczny, ale nie jest komunistyczny. To na przykład właśnie takie, gdzie mamy na przykład trochę z tego mutualizmu, czyli tego właśnie anarchizmu, znajdziecie Państwo w kibucach, gdzie zakładano właśnie, że każdy z nich jest taką spółdzielnią i dobrem wspólnym i wytwarzają tam jeden pomarańcze, drugi załóżmy ziemniaki i ze sobą handlują. na zasadzie wymiennej, a w każdym razie na zasadzie niedyskryminacyjnej. Mamy anarchokolektywizm, to on jest skojarzony z Bakuninem. On zakłada uspołecznienie środków produkcji, natomiast może zakłada też, że wynagrodzenie może być powiązane z pracą, a nie z potrzebą. Czyli takie każdemu według pracy, według tego, według niego. No mamy anarchokomunizm, to jest nurt Kropotkina, on odrzuca w ogóle państwo, prywatną własność środków produkcji, system płacowy, mówi właśnie o wspólnocie dóbr i dystrybucji według potrzeb. Mamy natomiast też coś takiego, co państwo znajdziecie na pewno, anarchosyndykalizm, takie pojęcie. No, to jest, koncentruje się na związkach zawodowych i bezpośrednio właśnie walce pracowniczej. Zakłada, że organizacje właśnie pracobiorców, czyli no, związki zawodowe, powinny nie tylko walczyć o poprawę warunków pracy, ale również stać się strukturą przyszłego społeczeństwa. I kluczowe właśnie tutaj pojęcia, które znajdziecie państwo u anarchosyndykalistów, a i znajdziecie je również bardzo często na murach gdzieś tam, a też nawet jako nazwę organizacji. No to jest akcja bezpośrednia, strajk generalny, czy samorząd robotniczy, tak? Mamy też na przykład anarchizm, to już ja tylko wybieram, mamy na przykład właśnie ten zielony anarchizm, prawda, i ekologię społeczną. To jest nurt, który twierdzi, że niszczenie środowiska jest ściśle związane właśnie z tym państwem hierarchicznym, technokracją i logiką dominacji. Więc należy to się oczywiście temu przeciwstawiać. Tak? No to ten Bookchin jest najlepszym przykładem. No i mamy właśnie anarchizm chrześcijański, prawda, czyli nurt pacyfistyczny, antyetatystyczny, odwołujący się do etyki właśnie wywodzonej z Ewangelii. No i jego klasycznym reprezentantem jest właśnie Lech Tołstoj. No pojęcia, prawda, o których powiedziałem, no to już mówiłem państwu, prawda, akcja bezpośrednia, prawda, czyli na przykład działania prowadzone samodzielnie przez zainteresowanych, bez pośredników instytucjonalnych, prawda, to może być strajk, jakaś okupacja, bojkot, blokada, samopomoc, prawda, to są, zresztą właśnie, no z tymi się państwo możecie spotkać na co dzień, jeżeli gdzieś tam widzicie hasła organizacji właśnie anarchistycznych. Ale właśnie na przykład jest takie pojęcie horyzontalizmu, czyli to jest nieformalna zasada organizacyjna oparta na równorzędności, rotacji funkcji i unikaniu trwałego przywództwa. To na przykład się pojawia nam, żeby daleko nie szukać, mamy tą rotację albo współprzewodniczenie bardzo często w rozmaitych organizacjach lewicowych, żeby daleko nie szukać u Kurdów w Rodżawie, gdzie mieliśmy nie mieliśmy jednego tam przewodniczącego rady, tylko współprzewodniczących, dwie osoby. Tak, żeby właśnie nie było tej jednoosobowej dominacji, prawda, i żeby to właśnie było jakby wszystko bardziej, nazwielibyśmy to demokratyczne. No dobrze, proszę Państwa, tutaj na tym musimy skończyć. Jest tego bardzo, bardzo dużo, znaczy ja mam tego trzy razy więcej niż w tej chwili Państwu powiedziałem, ale warto powiedzieć tak, że anarchizm jest jedną z najważniejszych tradycji nowoczesnej myśli politycznej, chociaż właśnie często jest upraszczany lub też demonizowany tylko i wyłącznie do niektórych grup aktywistów. To po pierwsze, jest bardzo szeroki, znajdziemy elementy anarchizmu naprawdę w najbardziej zadziwiających miejscach czy też instytucjach państwa, a na pewno w bardzo wielu nurtach i partiach nawet politycznych, które nawet nie wiedzą, prawda, które by normalnie by nie rozpoznały anarchizmu, jakby ten wyskoczył zza krzaków i ugryzł ich gdzieś tam. Natomiast mają u siebie hasła, które są po prostu jeden do jeden zaczerpnięte z tej tradycji anarchistycznej. No głównie to są wszystkie te hasła, prawda, gdzie państwo macie hasła wolnościowe, można powiedzieć. No one, no, trzeba pamiętać, ponieważ anarchizm jest ruchem, który się rozwijał w XIX wieku i funkcjonuje przecież już prawie ponad 200 lat w formach zorganizowanych, w związku z tym no nic dziwnego, że są, że pewne pojęcia, pewne koncepcje no po prostu zostały zaadaptowane jako uniwersalne i są przejmowane właśnie przez różne organizacje, które gdyby się dowiedziały, że mają w sobie, u siebie coś anarchistycznego, to by kazały, nie wiem, tam wyegzorcyzmować całe pomieszczenie. No tak po prostu jest. No, jako ciekawostkę po prostu państwu opowiadam. Oczywiście, jak mówię, no tutaj żeby trzeba byłoby się zagłębić bardziej, bo to są dużo bardziej skomplikowane koncepcje, na przykład, proszę Państwa, no koncepcje takie współczesne, anarchistyczne uważają na przykład, że istnieje coś takiego jak niejawne formy represywności. To znaczy, że państwo tworzy, trochę tak jak u człowieka jednowymiarowego, prawda, nowej lewicy, że państwo tworzy, a nawet społeczeństwa tworzą cały zestaw różnego rodzaju, można powiedzieć, działań, które wymuszają na nas coś, czego nawet my sobie z tego czego nie zdajemy sprawy. I to od, powiedzmy, początku systemu edukacji poprzez system różnego rodzaju, na przykład norm i konwenansów społecznych, no, które nijak mają się do ani praktyki, ani jakiejkolwiek teorii innej niż tylko. Natomiast znajdziemy w pewnym momencie na jedną cechę, że służą do jak gdyby łamania woli albo też wręcz niewolenia jednostki, prawda? Żeby ona stała się zakładnikiem na przykład pewnych rytuałów, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego właśnie bardzo dużo tych ruchów rewolucyjnych, które są właśnie a to nowolewicowe, a to anarchistyczne i ciężko jest postawić granice, czy one są takie, czy takie, one bardzo często jakby kontestują współczesną kulturę. No jedne to robią dlatego, bo za każdym razem każda rewolucja chce budować nowy świat, ale inne robią to już bardziej świadomie dlatego, bo uważają na przykład, że jakieś tam instytucje, znaczy instytucje, no rzeczy, to nie są instytucje w sensie, od razu powiem, budynków, prawda, czy administracji, tak? To tak się po prostu, czy pewne wynalazki, można powiedzieć, współczesności powodują zwiększenie kontroli nad umysłami i ich zniewolenie. Na przykład teraz trwa dyskusja, na ile na przykład treści, które są przekazywane w internecie, z jednej strony są treściami wolnymi, bo niby każdy może pisać, co chce, a z drugiej strony mamy już do czynienia ze zmasowanymi kampaniami, na przykład manipulacji danymi w czasie wyborów, albo manipulacji informacjami, na przykład w czasie wyborów, po to, żeby tak czy inaczej wpłynąć na człowieka bez jego wiedzy, prawda? No i go zniewolić, prawda, w tym sensie, że on wydaje mu się, że podejmuje sam decyzję, a tak naprawdę powtarza coś, co zostało mu narzucone tylko w formie innej niż ukaz, prawda, carski. Tylko po prostu w sposób taki właśnie perswazji niejawnej, o, tak można by powiedzieć. No dobra, proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu anarchistycznego. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. Tam w anarchiści mieli bardzo dużo różnych fajnych haseł. To możecie Państwo sobie poszukać tam. Anarchia w tobie to początek wolności na przykład i tym podobne. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy.
Partnerem strategicznym kanału jest Mennica Kapitałowa, dostawca fizycznego złota i srebra. Mennica Kapitałowa. Zaufanie budowane przez lata.
No już teraz do tego tematu właściwego naszego dyskursu, to jest kronika wojenna przede wszystkim. Otóż tak, no przybliżymy sytuację w tym, co się działo. Ja Państwu już mówiłem, kronika wojenna to jest takie krótkie bardzo podsumowanie tego, co się dzieje na wojnie. A głównie chodzi o wojnę amerykańsko-irańską, ale nie zapominajmy, że dzieje się również na wojnie w tej chwili afgańsko-pakistańskiej, ale to osobno sobie omówimy. Natomiast no to, co się właśnie wydarzyło w ciągu 24 godzin. No to tak, mamy atak lotniczy na dzielnicę Jadria w Bagdadzie. 4 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy, kilka zostało rannych. Prawdopodobnie chodziło o atak na Hashtag Shabi, prawda, na PMF, czyli na te szyickie milicje, które atakują permanentnie w tej chwili Bagdad i ambasadę amerykańską, zresztą z dużymi sukcesami, tak? Potem tak, Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało o przechwyceniu pocisku, a potem doniesiono też, że pracownicy obrony cywilnej zajęli się, uwaga, ograniczonym ostrzałem w strefie przemysłowej, spowodowanym, uwaga, spadającymi odłamkami pocisku. Czyli jak zwykle ten właśnie niedopałków gdzieś w coś trafił. Potem mamy także rzecznik Ministerstwa Obrony Arabii Saudyjskiej poinformował, że we wschodniej części Królestwa przechwycono 12 dronów. Potem wiadomo, że kilka rakiet i dronów uderzyło w amerykański kompleks dyplomatyczny w pobliżu lotniska w Bagdadzie. Nie ma informacji o tym, żeby ktoś odszedł na drodze do Jerozolimy, ale zdaje się, straty materialne są poważne. Potem mamy tak. Rząd Fujairy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformował, że w strefie przemysłu naftowego wybuchł pożar po tym, jak Fujaira została zaatakowana przez drony. Od razu Państwu powiem, że to jest komunikat taki, ja próbowałem sprawdzić, bo on nie ma daty. Czy to jest ten, który już wcześniej mówił o tych dwóch płonących i widocznych nawet z kosmosu, bo już pokazano zdjęcia satelitarne tych dwóch zbiornikach w porcie, czy to jest nowy atak? Prawdopodobnie nowy. I że tam doszło do kolejnego uszkodzenia. Przypomnijmy, Fujairah to jest ten terminal i te instalacje naftowe, które omijają cieśniny Ormuz. Potem tak, rzecznik Gwardii Narodowej Kuwejtu poinformował, że dron został zestrzelony w ramach trwających działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony ważnych miejsc. Ponieważ Kuwejt do tej pory wykazał się największą skutecznością przeciwlotniczą od tej wojny, skutecznie zestrzelił aż 3 F-15 amerykańskie. W związku z tym, no teraz zupełnie na poważnie trwa ustalenie, co tak naprawdę znowu dzielni kuwejccy żołnierze zestrzelili. I komu? Nie jest powiedziane, że Iranowi. Potem tak, libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jedna osoba została ranna w humanistycznym ataku lotniczym na obszar Aramun w prowincji Mount Liban, podczas gdy humanistyczna armia kontynuuje ataki na Bejrut i obszary na południu i wschodzie kraju. Teraz mamy jeszcze ciąg dalszy, to znaczy prezydent Korei Południowej powiedział, że w obliczu trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie należy brać pod uwagę najgorszy scenariusz w sektorze energetycznym, wzywając jednocześnie do skoncentrowania wysiłków dyplomatycznych na znalezieniu stabilnych, alternatywnych źródeł energii. Hongkong. Rząd Hongkongu ostrzegł, że Hongkong, podobnie jak reszta Azji, doświadczy wstrząsów i niestabilności z powodu zakłóceń w dostawach ropy naftowej i rosnących cen. No więc teraz, proszę Państwa, jest jeszcze ciąg dalszy, bo to były bardzo skrótowe informacje. Aha, jeszcze zapomniałbym, przepraszam, to tak przy okazji, ponieważ ktoś mnie dzisiaj jeszcze rano pytał o to, czy ja słyszałem, że podobno Iran poprosił o pokój, o rozmowy i tak dalej, i tam i coś jeszcze. Proszę Państwa, no tam ilość dezinformacji przekazywanych w tej chwili przez media głównego nurtu u nas przekroczyła wszelkie granice. Tym bardziej, że naprawdę nie znajduję żadnego potwierdzenia w informacjach z regionu i to takich potwierdzonych. Więc ja naprawdę nie wiem, bo już tak parę razy próbowałem tropić, skąd oni to biorą, ale bardzo, no nawet ciężko jest wytropić, skąd się ta dezinformacja bierze. Może jest bezpośrednio przekazywana gdzieś z Hajfy na przykład, czy gdzie tam ta jednostka nie siedzi i wysyłana do naszych mediów, bo to jest już nieprawdopodobne. Ja nawet śledzę też media z tamtego kraju i poza różnymi twitterowymi wojownikami IDF-u naprawdę nie widać, żeby takie informacje się pojawiały. Więc krótko mówiąc, mamy, a propos właśnie tego proszenia o pokój, rzecznik irańskiej armii Ibrahim Solfaghari zwrócił się do prezydenta Trumpa, mówiąc, że koniec wojny nie zostanie rozstrzygnięty za pośrednictwem mediów społecznościowych, lecz na polu bitwy. No to jak na armię, która została pokonana, to raczej rzadka w 100%, a nawet w 101%, to raczej rzadka deklaracja. Powiedział, słyszeliśmy również od innych irańskich wojskowych, że to Iran, a nie Stany Zjednoczone, powinien odpowiedzieć na pytanie o to, jak długo potrwa wojna i kiedy się zakończy. Mówią, wy ją zaczęliście, my ją skończymy. Teraz rzecznik armii wydał nowe oświadczenie, zwracając się głównie właśnie do regionalnych sąsiadów Iranu. Powiedział o prawie Iranu do samoobrony oraz o konieczności obrony suwerenności Iranu przed atakami ze strony USA. Ostrzegł przed wszelkimi atakami z baz wojskowych USA w regionie. Teraz tak, prezydent Pezeszkian i inni urzędnicy, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podkreślili, że Iran nie jest w stanie wojny ze swoimi sąsiadami, że atakuje amerykańskie bazy wojskowe, które są wykorzystywane do atakowania terytoriów Iranu, co też nie jest prawdą, bo atakuje również instalacje naftowe. Co więcej, mamy kolejną informację. 4 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy w Bagdadzie w wyniku wymiany ognia między siłami USA a grupami wspieranymi przez Iran, jak to się określa, czyli krótko mówiąc szyickimi milicjami. To jest to, że grupy wspierane przez Iran, proszę Państwa, to jest duże uproszczenie, bo tam są też grupy, które nie są wspierane przez Iran, a też Amerykanów nie lubią. To jest, co więcej, według świadków źródeł bezpieczeństwa w Bagdadzie doszło do licznych eksplozji. No właśnie 4 osoby w wyniku ataku drona odeszły na drogę do Jerozolimy, natomiast prawdopodobnie to właśnie stamtąd kierowano, albo ta grupa używała właśnie tych dronów, które atakują jednocześnie ambasadę USA. Do ataku doszło w dzielnicy Jadrija w Bagdadzie i bezpośrednio po odgłosach eksplozji dochodzących z okolic ambasady USA, czyli pewnie namierzono, skąd te drony zostały wysłane. Według Reutersa system SIRAM ambasady zestrzelił co najmniej 2 drony nad ranem, trzeci uderzył w budynek, czyli ten niecały jednak SIRAM został zniszczony, bo jedno takie stanowisko no to pokazywano, że zostało trafione, ale tam widocznie jest tego więcej. Więc policja twierdzi dzisiaj od rana, że ten właśnie ogień i dym widoczny na tym obszarze wydobywają się z wnętrza kompleksu. Co więcej, Teheran kontynuował ataki na cele w Zatoce Perskiej, natomiast państwo położone tam, gdzie chce, zapowiedziało, że będzie atakowało Iran tak długo, jak będzie to konieczne. W poniedziałek rano irański atak drona spowodował zapłon zbiornika paliwa na lotnisku w Dubaju, poinformowały władze. Tutaj, jeśli chodzi o państwo położone tam, gdzie chce, zasugerowało, że nie będzie szybkiego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, wojna trwa już 17... Operacja specjalna, przepraszam, nie wojna. Trwa już 17 dni. Ten pożar był bardzo duży na lotnisku w Dubaju, ale spowodował krótkotrwałe zawieszenie lotów. W sumie wskazuje się, że całkowita liczba irańskich dronów i pocisków wystrzeliwanych w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmniejszyła się, ale poniedziałkowe ataki pokazały, że są no, skuteczne i trafiają, tak? Wskazuje się, że też, że kilka godzin po ataku na lotnisko w Dubaju znowu rzymiańscy urzędnicy szczegółowo opisali swoje ataki na Iran. Poinformowali, że wojska lądowe zintensyfikowały też swoje działania w Libanie, gdzie w sumie około 800 tysięcy ludzi zostało przesiedlonych. Co więcej, w obliczu gwałtownego wzrostu cen ropy, w tej chwili do ponad 104 dolarów za baryłkę, ale od razu zaznaczam, że ta ropa tak się waha, że równie dobrze, jak Państwo byście oglądali ten program, to może być 80, jak i 120. Więc to powoduje, znaczy to jest związane ze znacznym zahamowaniem ruchu towarowego w ciśnienie Ormus, chociaż Iran zaczął przepuszczać te tankowce, które poprosiły o zgodę, przedstawiły się, powiedziały, gdzie płyną i zostały uznane za jakby prawidłowe do przepuszczenia. Więc jest nadzieja pewna, że ta cieśnina będzie funkcjonować przynajmniej w tym ograniczonym zakresie. Wiecie Państwo, to jest tak naprawdę, że to nie ma znaczenia, dokąd płynie ta ropa, tylko tego, że jak ona wypłynie, już na przykład trafi do Chin, no to Chiny nie szukają nigdzie indziej, a w związku z tym też nie zwiększają popytu na dosyć ograniczonym przez to rynku. Takie kraje, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to wiemy, że Japonia, Australia powiedziały, że nie planują, ja już o Japonii mówiłem, ale o Australii jeszcze, o Japonii mówiłem wczoraj, że nie planują wysłać swoich okrętów do ciśniny Ormus. Macron powiedział jeszcze w niedzielę wieczorem, że rozmawiał z Pezeszkianem. Oczywiście zamiast rozmawiać z nim, to kazał mu natychmiast zakończyć niedopuszczalne ataki Iranu na kraje w regionie. No więc oczywiście wiadomo, proszę Państwa, że ponieważ Iran Państwa, najciekawsze jest to, że Iran zapowiedział, że jeżeli zostanie zaatakowany, to uzna wszystkie te państwa, z których terytoriów Amerykanie będą go atakować, za uprawnione cele. Zrobił to, co ciekawsze, na piśmie, które zostało wysłane na dodatek do sekretarza generalnego ONZ-u 19 lutego jeszcze. No więc oczywiście wszyscy zlekceważyli to i nie przeczytali tego, a on to dokładnie w tej chwili robi. No Macron powiedział, że swoboda żeglugi w ciśnieniu Ormus musi zostać przywrócona, niekontrolowana eskalacja, której jesteśmy świadkami, pogrąża cały region w chaosie, co będzie miało poważne konsekwencje dziś i w nadchodzących latach. Ludność Iranu, podobnie jak ludność całego regionu, płaci za to cenę. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mieli się w poniedziałek spotkać, żeby omówić sytuację na Bliskim Wschodzie. Tutaj wiadomo też, że Bin Salman i prezydent Emiratów Bin Zayed Al Nahyan rozmawiali w poniedziałek telefonicznie, podkreślili potrzebę natychmiastowego zaprzestania eskalacji militarnej i obie strony podkreśliły wagę priorytetowego traktowania poważnego dialogu i środków dyplomatycznych, czyli to samo co mniej więcej Chińczycy. Prawdopodobnie po tym wszystkim kontaktowali się z Amerykanami. Tego już nie mamy udokumentowanego. Następnie tak, podpułkownik Nadal Shoshani, rzecznik humanistycznej armii, powiedział, że celem państwa położonego tam, gdzie chce, jest maksymalne osiągnięcie w jak najkrótszym, są maksymalne osiągnięcia w jak najkrótszym czasie i że armia rzymiańska jest gotowa do działania tak długo, jak będzie to potrzebne. W sumie pochwalono się, że państwo położone tam, gdzie chce, przeprowadziło 4700 ataków na, jak powiedziało, no, irańskie programy rakietowe. Stwierdzono, że zniszczono 70% wyrzutni, 85% systemów obrony powietrznej i radarów. To jest no, dużo mniej niż zapowiedział Trump, bo tam jest 100%, więc nie muszą się podciągnąć. Amerykanie zniszczyli już 100%. Potem tak, wojsko rzymiańskie wkroczyło głębiej na terytorium Libanu, czyli rozpoczęło, pokrótce mówiąc, inwazję lądową na Liban. Tutaj 91. Dywizja Galilea wkroczyła do południowego Libanu. Szoszani został zapytany, jak daleko w głąb Libanu i czy znowu kilometr, odmówił podania informacji, jak głęboko weszły wojska humanistyczne. W sumie według libańskiego Ministerstwa Zdrowia od czasu rozpoczęcia ofensywy humanistycznej armii 886 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, w tym sporo chrześcijan, tak na marginesie, bo to są atakowane są w tej chwili te miejscowości, w których oni mieszkają na południu, a 2141 zostało rannych. W sumie ponad 1 000 000 osób jest już wewnętrznie przesiedlonych. Więc to w ciągu dosłownie 2 tygodni. Oczywiście wśród osób, które odeszły na drogę do Jerozolimy, jest 67 kobiet, 111 dzieci, 38 pracowników służby zdrowia. To jest według libańskiego Ministerstwa Zdrowia. Dla wszystkich tych, którzy powiedzą, a to co jest Jabollahu, nie jest Jabollahu, akurat jest kierowane właśnie przez chrześcijanina. W ogóle państwo pewnie zapominacie, że w Libanie przez znaczną część XX wieku większość stanowili chrześcijanie. W tej chwili po tych wielu wojnach wielu z nich po prostu wyjechało tam, gdzie tylko mogło, do różnych rodzin, prawda, czy do Stanów, czy do Europy, uciekając przed tymi wojnami, ale cały czas oni stanowią blisko połowę społeczeństwa libańskiego. Więc, ale to akurat humanistycznej armii nie robi różnicy, wręcz przeciwnie. Więc co jeszcze możemy powiedzieć o dronach w Fujairze, to już powiedziałem, w Abu Zabi jeszcze właśnie mieliśmy jedną osobę, która odeszła na drogę do Jerozolimy, ale to trafione chyba szczątkami efektora. Co więcej, no mieliśmy jeszcze atak na lotnisko w Dubaju, także nic się więcej nie wydarzyło. Aha, jeszcze jedno pole naftowe gazowe zostało zamknięte w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po tym, kiedy uderzyły w nie drony i tam wybuchł pożar. Czy to jest na trwałe, czy tylko na chwilę, tego jeszcze państwu nie mogę powiedzieć, bo jeszcze tego nie wiadomo. No dobrze, to jest państwa w skrócie kronika wojenna. Teraz przechodzimy sobie do już tematów merytorycznych. No i ten temat podstawowy, merytoryczny, proszę państwa, jest to bardzo ważny komunikat. On jest bardzo ważny z punktu widzenia tego skutków, jak gdyby, prezydentury Trumpa. To jest jeden z podstawowych i to jest oczywiście dla nas, z naszego punktu widzenia polskiego, to jest sytuacja, która ewoluuje w kierunku skrajnie niekorzystnym, tak? Skrajnie. Ponieważ nasze bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo jakiegoś tam abstrakcyjnych i odległych państw, znaczy abstrakcyjnych, to są prawdziwe państwa, tylko mówię, że to jest dla nas abstrakcja, prawda, konflikty na drugim końcu świata, nawet jeżeli mamy na ten temat swój własny pogląd i sympatię czy antypatię, natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to bezpieczeństwo Polski opiera się i tym filarem tego bezpieczeństwa, nie musimy pamiętać, podstawowym filarem dodajmy, jest sojusz euroatlantycki. Czyli to jest sojusz między państwami Europy Zachodniej, czy Europy szerzej, i Stanami Zjednoczonymi. To jest siła, która jest w stanie przeciwstawić się praktycznie każdemu mocarstwu na świecie, w tym Rosji oraz Chinom, gdyby któreś z nich wpadło na jakiś pomysł, na przykład zaatakowanie ich. Osobno te dwa podmioty już mają z tym problem, jak zresztą trochę widać po teraz tej wojnie Trumpa, tak? Wygrywamy, super wygrywamy, bardzo wygrywamy, wygraliśmy wszystko, co się dało. I kolejny ostatni ten komunikat, pomóżcie. No więc właśnie dowiedział się Trump, że nie pomożemy. Wyraźnie zostało powiedziane, to nie nasza wojna. Notabene wielu z państwa oczekiwało takiego komunikatu, ale miało na myśli inną wojnę. Nie, no ale teraz no, komunikat jest komunikat, zawsze nie można mieć wszystkiego. No więc wyraźnie powiedziano, to nie nasza wojna. Wielka Brytania i Europa no bo Wielka Brytania nigdy się nie chciała tak do takowo uważać. W każdym razie sprzeciwiają się żądaniom Trumpa, żeby wysłać swoje okręty do ciśniny Ormus. W miarę właśnie jak ten zwycięska wojna prezydenta Trumpa, ja podkreślam zwycięska, wkracza w trzeci tydzień, europejscy przywódcy sprzeciwili się jego wojowniczym żądaniom wysłania pomocy, czyli wysłania, krótko mówiąc, okrętów na wojnę do ciśniny Ormus. Tym bardziej, że odmawia wysłania do tej samej ciśniny marynarki amerykańskiej, bo jest za niebezpiecznie. No ale niebezpiecznie jest dla Amerykanów, może inne, prawda, nacje nie są tak zagrożone. Więc to oczywiście powoduje, nawet jeżeli starają się uniknąć nieodwracalnego pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to prawdę powiedziawszy, to się już dokonało. Tak, zresztą w umysłowości Trumpa, jak wiemy, co... z drugiej strony od razu powiem, że dzisiaj prasa już amerykańska pisze, proszę Państwa, i to taka no, naprawdę nie jest niemocno nieżyczliwa Trumpowi, no ale tam piszą, że on już zmienia zdanie w każdym zdaniu. To jest tak, że na jednej konferencji potrafi dwie zupełnie sprzeczne tezy wygłosić i co więcej, wcale się tym nie przejąć. No więc w tej chwili ta sytuacja jest, ta decyzja w ogóle o tym, że jest nietrudna. On postrzega te działania, albo też bezczynność Europy w obliczu zamknięcia ciśniny, jako test zaangażowania w bezpieczeństwo kontynentu. Czyli powiedział, że wysłanie marynarki wojennej, jak to określił, bardzo małe przedsięwzięcie, dodajmy jeszcze raz, skąd musieli wycofywać gwałtownie lotniskowiec, no jest minimum, jakie mogą zrobić prezydenci i premierzy Europy. I tego zażądał Trump. Podczas poniedziałkowego spotkania w Białym Domu Trump skarżył się, że europejscy przywódcy nie okazują mu wdzięczności za wszystko, co Stany Zjednoczone zrobiły dla ochrony kontynentu. Przypomnijmy, co zrobiły, prawda, szczególnie w kontekście Ukrainy, no więc zabrały Ukrainie surowce mineralne, co miało być warunkiem pomocy w wojnie, a następnie powiedziały, a następnie zaczęły naciskać na Ukrainę, żeby się poddała. Więc rzeczywiście świetna robota. No więc tutaj Trump powiedział, mamy kraje, w których mamy 45 tysięcy żołnierzy, wspaniałych żołnierzy, chroniących je przed niebezpieczeństwem i wykonaliśmy świetną robotę, powiedział. I cóż, chcemy wiedzieć, czy macie jakieś trałowce, czyli te okręty do znajdowania, rozbrojenia min morskich. No cóż, wolelibyśmy się w to nie angażować, proszę pana, że oni odpowiedzieli. No więc amerykański prezydent wydał również w wywiadzie dla Financial Times właśnie powiedział i właściwie ostrzegł, powiedział, że to będzie bardzo, bardzo źle dla przyszłości NATO, jeżeli państwa europejskie nie przyłączą się do wojny Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę wojny państwa położnego tam, gdzie chce, w ich staraniach o ponowne otwarcie kluczowego szlaku wodnego dla tankowców przywożących ropę, gaz, no i oczywiście też nawozy. Żywność w drugą stronę, no ale to chodzi przede wszystkim o ropę i gaz w tej chwili. Więc podczas poniedziałkowego tego właśnie briefingu powiedział, myślę, że otrzymamy solidną pomoc, myślę też, że będziemy rozczarowani niektórymi państwami. I powiedział, dam wam znać, o które państwa chodzi. No więc to jest kolejny, oczywiście jest to typowy dla Trumpa styl zastraszającej dyplomacji, tak zwanej, chociaż to jeżeli jest zastraszenie, to już nie ma miejsca na dyplomację. Zresztą podczas negocjacji handlowych w ubiegłym roku wielokrotnie groził właśnie przywódcom, którzy narzekali na jego cła. Niedawno zaatakował Starmera, czyli premiera Wielkiej Brytanii, oskarżył go właśnie o tchórzostwo. Powiedział, że wtedy, kiedy Starmer powiedział, że... No bo Starmer też mówił różne rzeczy. Najpierw powiedział, że nie będzie można wykorzystywać lotnisk brytyjskich do ataków na Iran. Potem powiedział, że tak, ale tylko w obronie. A potem w kolejnym, jak gdyby w kolejnym komunikacie powiedział, że on jednak rozważa wysłanie okrętów na pomoc. No i to zostało wykpione przez Trumpa. Trump później powiedział, że chciał dwa okręty tylko wysłać, więc powiedział, w porządku, premierze Starmer, już ich nie potrzebujemy. Napisał 7 marca, pamiętajmy. Nie potrzebujemy ludzi, którzy dołączają do wojen, skoro już je wygraliśmy. No to nie, prawda? Więc przypomnijmy, że 7 marca tam wojnę wygrał, 17 marca to prosi o pomoc. Ja jeszcze czekam, aż 25 marca poprosi o pomoc w ewakuacji. No więc to jest tak, że w tym tańcu, bo to już tak jest określane, że to jest dyplomatyczny taniec, jest określenie, jak reagować na kaprysy Trumpa, jednocześnie no, nie występując przeciwko opinii publicznej własnych krajów. Tutaj Starmer starał się, był prawdopodobnie najbliższy zadowolenia Trumpa, natomiast no, powiedział i obiecał i podkreślił w poniedziałek jeszcze, być może w odpowiedzi na te połajanki, że, nie da, że Wielka Brytania nie da się wciągnąć w szerszą wojnę z Iranem. Powiedział tak, moje przywództwo polega na stanowczym staniu w obronie brytyjskich interesów bez względu na presję. Powiedział, że brytyjscy urzędnicy współpracują ze wszystkimi naszymi sojusznikami, w tym naszymi europejskimi partnerami, aby wspólnie ustalić, co można zrobić, aby ponownie otworzyć cieśninę. No, Chińczycy powiedzieli na przykład no, zaprzestać atakowania Iranu, tak? No ale tego nie może go zrobić Stany Zjednoczone, bo nie chce tego zrobić państwo położone tam, gdzie chce. I tutaj dotykamy problemu. Wiecie państwo, jakby nagle premier Starmer powiedział, no to dobrze, to zróbmy tak, jak albo kończy się atak na Iran i otwiera się cieśnina Ormuz tym samym, albo na przykład uznajemy za nieważną deklarację Balfora, no może to by jakieś zrobiło wrażenie, przynajmniej symboliczne. No więc tak, co dalej? Więc mamy, no inne państwa nie wykazują jeszcze mniejszy entuzjazm, chociaż w poniedziałek Trump stwierdził, że wiele krajów powiedziało mi, że są w drodze. Zauważył też, że Macron najprawdopodobniej udzieli pomocy w cieśninie Ormuz, i tutaj powiedział, no nie jest idealny, on oceniając, prawda, że no 8 na 10 go ocenił, bo powiedział, że no nie jest idealny, ale to Francja, prawda? Więc natomiast inne państwa nie wykazują entuzjazmu wobec jego żądań. Zresztą tutaj powiedział Trump, przez 40 lat was chronimy, a wy nie chcecie się w to mieszać. Byłem wielkim krytykiem wszelkich działań chroniących państwa, ponieważ wiem, że będziemy je chronić, a jeśli kiedykolwiek będziemy potrzebować pomocy, nie będą przy nas. Wiem to od dawna. No, przypomnijmy, że w jedyny raz w 77-letniej historii NATO przywołano artykuł 5 po 11 września, gdzie między innymi nasi żołnierze i żołnierze z Wielkiej Brytanii i krajów europejskich walczyli i ginęli w imię interesów amerykańskich i państwa położonego tam, gdzie chce, w Iraku i Afganistanie. Ja przypominam to państwo położone tam, gdzie chce, bo przypomnijmy, kto był głównym orędownikiem tego, żeby zaatakować Irak i jak miał być ten atak na Irak, to miało już nie być żadnych więcej wojen na Bliskim Wschodzie. To przemówienie Milejkowskiego powinno być codziennie odtwarzane niektórym politykom, którzy mają straszne problemy z pamięcią i buerlecytyna na to nie pomaga. No więc kilku europejskich przywódców jednoznacznie odrzuciło apel prezydenta, mimo że wojna nadal podnosi ceny energii na świecie, ale tak jak właśnie znowu ładnie powiedzieli Chińczycy, że jeden stół negocjacyjny jest w stanie mieć jest bardziej skuteczny niż 1000 flot, które tam zostaną posłane. I to jest prawdą. Tym bardziej, że jeżeli tam się pojawią okręty innych państw i zostaną zaatakowane, to co Amerykanie zrobią? No nic nie zrobią, prawda? Nie będą ich bronić, bo sami nie pływają przez tą cieśninę. Tutaj najładniej powiedział to Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, powiedział, to nie jest nasza wojna, nie my ją rozpoczęliśmy. Tak na marginesie, Trump zwykle tak mówił o wojnie na Ukrainie, więc dlaczego by nie? Dodał, że Niemcy chcą rozwiązań dyplomatycznych, a wysłanie większej liczby okrętów wojennych w region prawdopodobnie nie pomoże w osiągnięciu tych rozwiązań dyplomatycznych. Na początku tego miesiąca Macron oświadczył, że popiera pomysł wysłania francuskich okrętów wojennych do eskortowania tankowców przez cieśninę, ale powiedział, że to może nastąpić dopiero po zakończeniu walk, czyli jak już będzie pokój. Czyli w zasadzie po co? W poniedziałek francuski MSZ opublikował informację, że marynarka wojenna francuska przebywa we wschodniej części Morza Śródziemnego i zaznaczono, postawa się nie zmieniła, jest defensywna. Czyli krótko mówiąc, ma bronić Cypru, jakby przyszło co do czego. No i ewentualnie Turcji, prawda, Grecji, jeżeli by tam w tamtą stronę poleciały jakieś rakiety. Natomiast, no podobnie jak, znaczy jest, mamy tutaj uczucie déjà vu, bo przywódcy w Europie na całym świecie pamiętają ostatni raz, gdy amerykański prezydent wezwał sojuszników do zgromadzenia sił na Bliskim Wschodzie. To był Irak 2003 rok, gdzie myśmy też pojechali. Właśnie widzicie Państwo, to był dla nas obłąd był taki, jak już żeśmy wysłali ten nasz grom do zdobywania tych kolejnych tych wież wiertniczych, czy tych platform wiertniczych, to było tam je zająć i zostać, prawda, ogłosić, że to nasze, prawda, anektować, przyłączyć do województwa pomorskiego, mielibyśmy, proszę Państwa, województwo pomorskie, zachodniopomorskie i szerokopomorskie. Szerokopomorskie to byłyby tamte i moglibyśmy jeszcze Basel sobie przy okazji powiedzieć, że to miasto hanzeatyckie ewidentnie, prawda, i przyłączyć sobie. O, to by było, miałoby to sens. W innym przypadku nie miało. W każdym razie to były błędne dane wywiadowcze, naleganie Busha i naleganie właśnie Jehonatana u Busha po to, żeby zaatakować, no i jeszcze u Brytyjczyków. I żeśmy zaatakowali. W każdym razie wtedy właśnie mówiono, że właśnie coś takiego, że właśnie nie rób nic, nie czekaj z boku, aż ceny wzrosną właśnie i tak dalej. No to już się, tego już nie ma, prawda? Znaczy to już jest jakaś historia. W każdym razie w tej chwili były szef też Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii powiedział też w radiu teraz, że niewłaściwie byłoby, gdyby NATO dołączyło do Stanów Zjednoczonych. NATO zostało utworzone jako sojusz obronny, a wszystkie jego artykuły są zasadniczo ukierunkowane na obronę. Nie jest to sojusz, który ma na celu umożliwienie jednemu z sojuszników prowadzenia wojny z wyboru, a następnie zmuszanie wszystkich innych do pójścia w ich ślady. I to jest oczywiście jak najbardziej prawdziwe. No i właśnie Starmer, prawda, też powtórzył swoją kwestię na swojej konferencji prasowej. Powiedział tak, powiedzmy sobie jasno, tak się nie stanie i nigdy nie było postrzegane jako misja NATO. Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani zbagatelizował te oczekiwania, że włoska marynarka wojenna popłynie w cieśninę Ormus. Co prawda włoska fregata rakietowa znajduje się w grupie tej sojuszniczej uderzeniowej przy francuskim lotniskowcu, ale będą działać we wschodniej części Morza Śródziemnego. Powiedział zresztą Tajani, nie jesteśmy zaangażowani w operacje wojskowe w cieśninie Ormus. Powiedział, że Włochy nigdy tego nie powiedziały, ale Francja też nie. Żaden inny kraj europejski nie zaproponował wysłania okrętów wojennych w celu sforsowania przejścia przez cieśninę Ormus. Tak na marginesie, nie, włoski samolot został zniszczony przez atak dronów na bazę Ali al-Salem w Kuwejcie w niedzielę. Natomiast no, nikt z personelu nie został ranny. To tak a propos właśnie znowu kolejnej informacji, której nie było, a jak była, to była, że tam szczątki dronów wszystko zestrzelono i proszę bardzo, znowu szczątki dronów trafiły tym razem we włoski samolot. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, tak, Polska też nie poszła tutaj na wojnę. Radosław Sikorski powiedział, że polscy przywódcy również wykluczyli wysłanie polskich sił do konfliktu z Iranem. Po pierwsze powstaje pytanie, ile z tych okrętów jest w stanie tam dopłynąć. Jak jest w stanie tam dopłynąć to, czy nawet... Ja rozumiem, że te nasze dwa USS Wadsworth, prawda, czyli te Oliver Hazard Perry, nie, tylko nie wiem, czy one są uzbrojone tak na marginesie, czy one mają tam te Tomahawki, no bo teoretycznie są uzbrojone w Tomahawki. Więc czy one mają Tomahawki, czy tylko mają jakieś wersje ćwiczebne? Jak nie mają, no to może Amerykanie by pożyczyli trochę, albo nas je zmodernizowali i dozbroili. To chyba to są jedyne, które byłyby w stanie dopłynąć, tak, do cieśniny. Oczywiście możemy też wysłać dar młodzieży chyba, tak, czy dar już, nie daru Pomorza już chyba nie ma, przepraszam, nie jestem na czasie. Myślę, mamy jakiś ładny żaglowiec, więc zanim tam też dopłynie, to jakiś czas minie. Ale już tak zupełnie, proszę Państwa, poważnie mówiąc, to jest właśnie taka jedna z tych sytuacji, których Państwo się zdziwicie, ale ja bym zadeklarował jakieś wysłanie sił. Co prawda one nie byłyby w stanie tam i tak dopłynąć, więc jakby tam ruszyły w drogę, jeszcze powinny koniecznie opływać Afrykę, to tam za 4 miesiące dopłyną właśnie na Paradę Zwycięstwa. Ale tutaj jest to taki właśnie moment, w którym można zaskarbić sobie miłość Trumpa. Ona oczywiście jest niezwykle ulotna i jak wiadomo, on nie pamięta, kto mu pomagał w jakim momencie, ale w tym momencie, kiedy wszyscy odmówili, no to ci, którzy mu tam powiedzą, że tak chętnie to zrobią, pewnie sobie u niego niesamowicie zapunktują. Co prawda ja też uważam, że potem gdyby doszło do czegoś na przykład z Rosją, to on zapomni o tym w 3 sekundy, ale też jest jakaś taka szansa niewielka, że może jednak nie. Znaczy, ja zresztą uważam, że w ogóle w tym momencie rozdźwięk między pałacem dużym i jednym, prawda, tak jak w dwóch wieżach u Tolkiena, wcale nie jest taki zły. Proszę zobaczyć, no taki właśnie na przykład prezydent Nawrocki może powiedzieć, tak powinniśmy zadeklarować, tak zadeklarowałem Trumpowi, że zrobimy co się tylko da, żeby wysłać tam jeden trałowiec na przykład. Nie, przepraszam, nie jeden. 50% stanu, tak, do cieśniny Ormus. No ale potem może powiedzieć, proszę bardzo, no chcieliśmy tutaj tak, ale ten paskudny rząd tego nie zrobił. Rząd znowu mówi, no oczywiście do partnerów europejskich oczywiście tego nie zrobimy. No mamy tutaj takiego, prawda, pro-Trumpowego prezydenta, no ale on nie ma tutaj na to wpływu. No i tak jakby wszyscy są szczęśliwi, prawda, czyli Amerykanie usłyszą to, co chcieli usłyszeć, Europejczycy to, co chcieli usłyszeć, a my sobie powiedzmy, powinniśmy tylko zbierać punkty u jednych i u drugich. Tak? Tego typu sytuacja byłaby najbardziej korzystna i taką się powinno utrzymywać jak najdłużej. Wiecie Państwo, bo gdybyśmy mieli, proszę zobaczyć, gdybyśmy mieli odwrotnie, czyli mielibyśmy i już protrumpistowski rząd i protrumpistowskiego prezydenta, no to wtedy by się nie, znaczy to wtedy odmowa byłaby no policzkiem i taką no potwarzą, którą tamci mogliby zapamiętać. A tak zawsze można właśnie zwalić na to, że mamy taki system, jak mamy, no dopóki go nie zmienimy, wszyscy by chcieli tam, w ogóle pół Polski by chciało, tam już sobie kupuje pontony, kajaki, kapoki i tym podobne rzeczy oraz takie rękawki, jak ktoś nie potrafi za bardzo pływać i wszyscy tam chcą płynąć do tej cieśniny Ormus, żeby ją odblokować. A poza tym, proszę Państwa, chcę wyobrazić, żebyśmy tam przybyli. Przepraszam, to już jest element bardziej do Kronik Burlandy, ale nie mogę sobie odmówić. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, tak przybywamy do tej cieśniny Ormus, taką flotą ludową, na czele stoi nasz marszałek Sejmu, prawda, tą lagą wali, prawda, i się cieśnina Ormus zamiast odblokować, to się rozstępuje. Wtedy byłby dopiero problem, proszę Państwa, jak to scalić z powrotem. No dobrze, proszę Państwa, już sobie nie żartuję. W każdym razie Polska też nie wyśle ku mojemu rozczarowaniu do cieśniny Ormus nic, nawet kajaka, chociaż no mówię, no ja mnie coś tam jednak wysłał. No i jest też właśnie Sikorski w Brukseli jeszcze powiedział to trochę niepokojące, że prezydent Trump mówi o NATO jako o nich lub Europie, a nie o nas. No bo już on od dawna tak mówi, no przecież on nie jest o nas. Nas to jest dla niego zupełnie inny kierunek geograficzny. I teraz tylko nie można tylko zdecydować, czy tych nas pisanych cyrylicą, czy tych nas pisanych z prawej do lewej. W każdym razie, powiedział Sikorski, istnieją procedury, z tego co rozumiem, nie zostały one jeszcze wdrożone w NATO. No Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek, że Unia Europejska nie rozszerzy operacji morskiej znanej jako operacja Aspides na Bliskim Wschodzie. No, tam dzięki temu dowiedzieliśmy, że w ogóle taka jest. No, żartuję sobie trochę, ale tam jej znaczenie jest niewielkie, mającej na celu ochronę ruchu handlowego w cieśninie Ormus. Powiedziała ładnie, to nie jest wojna Europy, ale interesy Europy są bezpośrednio zagrożone. I powiedziała też właśnie, że na razie nie mamy chęci zmiany mandatu operacji Aspides. To jest po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Temat kolejny, proszę Państwa, to jest, ja go nazwałem umownie, chaos strategiczny Trumpa. Otóż no, amerykańska prasa już kolejny dzień pisze, więc już wreszcie stwierdziłem, że też muszę o tym też powiedzieć, o tym, że nie ma tak naprawdę w tej chwili, znaczy to, co prezentuje sobą Trump w tej chwili w sprawie Iranu, jest już oficjalnie nazywane chaosem. To znaczy prezydent, co prawda, jak piszą, nie jest obcy zajmowaniu sprzecznych stanowisk, natomiast jego współpracownicy też twierdzą, że to jest część jego stylu negocjacyjnego. Natomiast no, w tej chwili jego zmiany stanowisk dotyczące wojny z Iranem no, mają niestety poważne, powiedzmy, konsekwencje już na polu bitwy, można powiedzieć. Prezydent na przykład w poniedziałek zbagatelizował wartość sojuszników w wojnie z Iranem, więc powiedział najpierw, że nie potrzebujemy nikogo, że wygrywamy tę wojnę, a chwilę później powiedział, że potrzebujemy pomocy. Nazwał w ogóle, powiedział, jeżeli chodzi o... Powiedział, że to jest w ogóle wycieczka. Powiedział, że Stany Zjednoczone już wygrały, ale dodał, że nie powinny jeszcze wychodzić, ponieważ muszą dokończyć dzieło. No jest od 100% zniszczenia wszystkiego, teraz przechodzimy do fazy 101, 102, 105, 110 i tak dalej. Te stanowiska prezydenta zderzają się z chaosem wojny, której logikę i cel końcowy trudno jest określić. Skutki zmieniających się stanowisk grożą rozprzestrzenieniem się wojny na sporą część świata i to jest tak, że wskazuje się, że Trump przestaje mówić o wojnie, nie wiem, czy Państwo zauważyliście w Zatoce, zaczyna mówić o wojnie, a właściwie o zajęciu Kuby, gdzie on chce Kubę przejąć, w ogóle przejąć na własność, to jest coś kolejnego, ale to będziemy jeszcze o tym mówili. No i oczywiście powraca do Grenlandii. Więc to jest, znaczy ten, to nie jest właśnie jedna z tych gruźb Trumpa, tylko ma namacalne konsekwencje. Mamy rosnącą liczbę cywilów, którzy odchodzą na drogę do Jerozolimy w samym Iranie, którzy więc tutaj wszystkie opowieści o tym, jak to reżim nie pozwala na rewolucję, no to powstaje pytanie, czy jaką oni mogą robić rewolucję w momencie, kiedy państwo położone tam, gdzie chce, na przykład atakuje ludzi na ulicach samolotami. To jest w ogóle jakaś... No ale mówię, to wszystko jest, Państwa, moim zdaniem par excellence ściema propagandowa. To znaczy, to jest tak, że tak naprawdę chodzi raczej o niszczenie, natomiast całe to opowiadanie, że tutaj rewolucja by wybuchła, gdyby nie straszliwy reżim ajatollahów, jest moim zdaniem już bajką, w którą nikt nie wierzy. Tym bardziej, że nadal nie powstał, tak jak zaznaczam, żaden komitet nawet protestacyjny. Widzicie Państwo, to już u nas nawet w kolejce, jak kiedyś dawno temu były kolejki pod sklepami, to powiedzmy po pierwszych 24 godzinach powstawał niezależny samorządny komitet kolejkowy, gdzie przynajmniej listę tych, którzy się tam mają dopchać do tych drzwi, ustalano, prawda, i ci, co bardziej rośli, stali pilnować tych drzwi, żeby nikt spoza kolejki nie wszedł. A tutaj mamy, proszę Państwa, trzecią z kolei rewolucję i dalej nie ma żadnej alternatywnej administracji ani opozycji politycznej, która by stworzyła chociażby jakąś, nie wiem, Radę Ludową, czy jak to by się nie nazywało, która miałaby przekształcić Iran w inne państwo, tak? Znaczy państwo o innym ustroju, więc to jest wszystko moim zdaniem absolutna bajka, już taka dla tych, którzy zupełnie już nie kojarzą. Co więcej, tutaj Karolin Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, stwierdziła w mediach społecznościowych, że zarzuty o mieszane komunikaty to jest fałszywa narracja. Tak na marginesie, żebyście Państwo wiedzieli, właśnie zaczął ten urząd regulacji, ten amerykański, tam jest taki człowiek mianowany przez Trumpa, zaczął grozić stacjom telewizyjnym, że jak nie zmienią tego przekazu, który jest niekorzystny dla Trumpa, to zaczną odbierać im koncesje telewizyjne. To tak a propos tego, w którym kierunku zmierza państwo Trumpa. Leavitt powiedziała, Stany Zjednoczone wygrały, reżim jest osłabiony, złowrogi Ajatollah nie żyje, ale prezydent nie spocznie, dopóki cele operacji Epic Fury, czyli Frankenstein Fury, nie zostaną w pełni zrealizowane. Zniszczenie ich pocisków balistycznych i zdolności do produkcji, trwałe pozbawienie zdolności do zbudowania bomby atomowej, unicestwienie marynarki wojennej i osłabienie ich złowrogich pełnomocników w regionie. No więc ta lista podważa wcześniejsze listy Trumpa, więc tutaj na przykład, no przypomnijmy, że Trump powiedział, że obiekty nuklearne już zostały unicestwione, więc teraz mają zostać jeszcze zniszczone na dodatek, więc to jest pewnie wyższy poziom unicestwienia. Co jeszcze, no właśnie, co więcej, Trump no nie zrobił jeszcze jednej rzeczy, prawda, nie uzasadnił, dlaczego w ogóle konflikt z Iranem był uzasadniony, poza dwoma uzasadnieniami, które są przywoływane w tej chwili, notabene przez ruch MAGA. No pierwszy, że to zrobił pod dyktando Jehonatana, czyli człowieka o sześciu palcach, a po drugie, że ze względu właśnie na to, że dzięki temu już mało kto pisze o Frankensteinie i jego bogatym zbiorze pamiętników i wideo być może. Więc to jest tak, że trzeba też zwrócić uwagę, że poparcie dla tej wojny jest mikroskopijne. W tej chwili większość sondaży wskazuje na poparcie mniej niż połowy Amerykanów. Przypomnijmy, że dla odróżnienia wysłanie wojsk przez Busha do Afganistanu miało 92% poparcia. No więc już w tej chwili jest tak, że Joe Rogan, to jest prowadzący podcast, powiedział coś takiego, że wojna w Iranie jest szalona, obłędna i pozostawia Amerykanów z poczuciem zdradzenia przez Trumpa. Reagan, który poparł Trumpa w 2024 roku, powiedział tak: nie prowadzi już wojny, nie prowadźcie już wojny, zakończcie te głupie, bezsensowne wojny. Mówił Trump. A potem mamy taką, której nie potrafimy nawet jasno określić, dlaczego ją prowadzimy. No więc to jest tak, że politolodzy twierdzą, że te jego różne wypowiedzi to jest tak naprawdę też próba odpowiedzi na, ponieważ on jest tam krytykowany przez te różne frakcje wokół niego, że on próbuje jak gdyby dostosowywać te komunikaty do tych frakcji. Więc co jeszcze więcej? No w tej chwili mam wiadomo, że co najmniej 2100 osób podeszło na drogę do Jerozolimy, w tym co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy. Co więcej, śledztwo wojskowe amerykańskie ustaliło, że to USA są odpowiedzialne za atak rakietowy Tomahawkami na irańską szkołę podstawową. Oczywiście Trump twierdził, że to ktoś inny to zrobił włącznie z Iranem, który przecież posiada Tomahawki, jak wiadomo. Co więcej, no mamy w tej chwili katastrofę gospodarczą zmierzającą w coraz większym stopniu, no na przykład likwidującą wszystkie skutki tych obniżek cen dla poszczególnych konsumentów amerykańskich, które wynikają na przykład ze zmian podatkowych Trumpa, więc już to już sobie zaorał całkowicie. Tak na marginesie zlikwidował sobie również podstawowy argument, którego on używał zawsze, bo te ceny benzyny za Bidena versus za jego czasów zawsze były uznawane właśnie, czy przez Trumpa były przedstawiane jako jego wielki sukces. No więc teraz zdąża do cen już powoli bidenowskich, jak państwo mi piszecie ze Stanów, że tam oczywiście na różnych stacjach i w różnych koncernach są różne ceny, ale one są zdecydowanie wyższe w tej chwili niż były przed wojną, to na pewno. No tutaj taki profesor dyplomacji publicznej, który jest cytowany przez jedną z gazet amerykańskich, powiedział tak: za wcześnie by ocenić wpływ tego na opinię światową. Wydaje się jednak, że rola rozważnej polityki supermocarstw na arenie międzynarodowej jest na razie żadna. Trump nie wykazał chęci doprecyzowania swojego przesłania. W poniedziałek wywołał kolejną falę dezorientacji, mówiąc, że jest otwarty na rozmowy z Iranem. Potem powiedział szybko, że nawet nie znamy ich przywódców. Powiedział, mamy ludzi, którzy chcą negocjować, nie mamy pojęcia, kim oni są. Czyli, że niby ze strony Iranu ktoś się zwrócił z negocjacjami. Od razu powiedzmy sobie, Iran stanowczo zaprzeczył temu, więc to są już jakieś naprawdę bajki z muchu i paproci. Albo on jest po prostu, bo to też jest taka możliwość, jest oszukiwany po prostu przez na przykład Witkowa i Kushnera, bo być może to oni są źródłem dla niego informacji z regionu. I być może tam chcą z Amerykanami rozmawiać, ale akurat nie Irańczycy, tylko ci właśnie wielcy biznesmeni, którzy z Zatoki, którzy najbardziej dostają w tej chwili po kieszeni. Mówimy o stratach w wysokości prawdopodobnie już kilkudziesięciu miliardów dolarów w krajach Zatoki i to tylko i wyłącznie na utraconych kontraktach, ucieczce kapitału i jakby niemożności sprzedaży ropy i gazu, a będziemy mieli jeszcze straty wynikające z zamknięcia bądź też zniszczenia infrastruktury gazowej i naftowej, konieczność odbudowy tego i tak dalej. Więc to, państwa, to jest wojna, która tam w Zatoce jest wojną niezwykle kosztowną, ale mniej dla Stanów Zjednoczonych, bardziej dla tych państw Zatoki. No dobrze, proszę państwa, kończymy ten temat tej nieoznaczoności, tak nazwijmy to, Trumpa. Mamy teraz kolejne, nie niepewności strategiczne, nieoznaczoności. To będzie coraz... Musimy iść, proszę państwa, w jakieś takie bardziej abstrakcyjne pojęcia, pewnie z dziedziny fizyki. One będą pewnie temu bliższe, prawda? Już, no właśnie. Teraz, proszę państwa, mamy kolejny temat. Chciałem, przepraszam, nawiązać do jeszcze jednej analogii, ale ta analogia nie nadaje się do otwartego eteru. Jak się kiedyś może właśnie w jakimś odcinku specjalnym sobie na to pozwolę, albo w Kronikach Bulandy. Proszę państwa, mamy kolejny temat. Otóż były premier Kataru wystąpił w BBC i udzielił wywiadu. Ja państwu nie będę tego z wywiadu w całości przytaczał, ale przytoczę państwu, bo to jest... Bo my cały czas się koncentrujemy na tym amerykańskiej percepcji tego konfliktu, czasami na europejskiej, co jest moim zdaniem też trochę ograniczające. Musimy się dowiedzieć jeszcze, co jeszcze myśli Zatoka. Otóż Sheikh Hamad ibn Jassim, były premier Kataru, jego wywiad możecie państwo sobie znaleźć w BBC Arabic I co powiedział przede wszystkim? Po pierwsze powiedział, że nie słyszymy Jachunatana. Dlaczego nie słyszymy Jachunatana, który wciągnął Amerykę, państwa Zatoki i Iran w tę wojnę, który nie przedstawiając żadnych rozwiązań tego kryzysu. Po drugie uznał, że zamknięcie, no to jest oczywiste, nawet nie ma co tego rozwijać, proszę Państwa, to jest dosyć dobrze udowodnione i udokumentowane. Ja to mówiłem u Rymanowskiego, ale na wszelki wypadek jeszcze Państwu powiem jeszcze raz. W momencie, kiedy patrzymy się na ten konflikt i próbujemy dopasować działania, te, które są w tej chwili, do racjonalności amerykańskiej, czyli tych kolejnych powtarzanych celów, a to zmiana reżimu. No, zmienił się reżim, prawda? Ajatollahowie jak rządzili, tak rządzą. Potem zniszczenie programu rakietowego. No, zniszczone, niezniszczone, rakiety dalej latają. Potem zniszczenie programu jądrowego. No, próba zniszczenia po raz drugi czegoś, co zostało totalnie zniszczone. Więc i pewnie nie zostanie zniszczone jeszcze, nawet jeżeli tam wyląduje te 2,5 tysiąca Marines gdzieś, tym Fordą na przykład. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy tam jest, prawda? Być może właśnie specjalnie jeszcze tam się sugeruje, że tam jest, żeby sobie Marines z łopatami tą górę przekopali na wskroś. I tak dalej, proszę Państwa. Wszystkie te cele, które są i były deklarowane, są celami po prostu no, wykpiwanymi, nieprawdziwymi i nierealizowalnymi. A w każdym razie nierealizowalnymi bez wprowadzenia tam wojsk lądowych i skutecznej okupacji terytorium Iranu, bo wtedy tak. Wtedy te cele są jak najbardziej osiągalne. Natomiast, i to jest, więc ludzie się zastanawiają, cały czas dyskutują, no dobrze, to gdzie to racjonalność amerykańska? Natomiast cel wojny, gdybyśmy się popatrzyli na racjonalność kraju położonego tam, gdzie chce, to jest zupełnie inny. Cel tamtego kraju to jest zniszczenie, powtórzę jeszcze raz, zniszczenie Iranu, znaczy doprowadzenie go do stanu takiego, jakim jest Irak, Syria, Afganistan, może Libia. Czyli kraju upadłego, kraju, który ma rozbitą gospodarkę, kraju, w którym nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej ani zdolności, tak żeby sobie humanistyczne samoloty, jak będą miały taką fantazję, to sobie poleciały i kogoś tam znowu odesłały na drogę do Jerozolimy, tak jak non-stop robią na przykład w Libanie czy w innych krajach. I to jest cel. Celem jest to, żeby to państwo już nigdy nie miało armii, żeby nie miało nigdy programu rakietowego, bo to jest program, który zagraża, bo armia jakiegokolwiek kraju na Bliskim Wschodzie zagraża zawsze impotencja państwu położonemu tam, gdzie chce. A Iran w szczególności. I jeżeli popatrzymy się na tą wojnę z takiego punktu widzenia realizacji tego celu, to właśnie ten cel jest realizowany konsekwentnie, no i z dużym entuzjazmem, można powiedzieć, tak? I zresztą wszyscy o tym wiedzą, więc od razu powiem, że szejkowie w Katarze też. Co więcej, zamknięcie cieśniny Ormus wpływa na cały świat, a nie tylko na państwa Zatoki. No to jest teza jak najbardziej prawdziwa. Tutaj no, największym beneficjentem, prawda, zresztą tej decyzji będzie Federacja Rosyjska, ponieważ bez rosyjskiej ropy prawdopodobnie nie uda się utrzymać na jako takim poziomie tych cen. No nie da się, powiedzmy, tej Zatoki też tych 20% jednak uzupełnić w prosty sposób. Potem mamy tak, kraje Zatoki ostrzegały Trumpa, i tutaj powtarza to Emir, kraje Zatoki ostrzegały Trumpa, że wojna doprowadzi do katastrofy, wojna wybuchła bez żadnej kalkulacji, planu i na pewno bez planu B. To właśnie obserwujemy na własnych oczach, że tego po prostu nie ma i nie było. Ja cały czas jestem przekonany, że Trump był przekonany, że wystarczy odesłać na drogę do Jerozolimy Chameneiego. Kolejny przywódca nie zostanie wybrany ze strachu, że też odejdzie na drogę do Jerozolimy i generalnie wojna się zakończy, bo Iran po pierwszych 24 albo 72 godzinach poprosi o pokój. I całą resztę jak gdyby celów tych różnych osiągnie się już dzięki dyktatowi, no bo będziemy mieli państwo, które się poddało, a w związku z tym musi wysłuchać warunków. I to, że Iran się broni i pewnie będzie się bronił jeszcze długo, to jest coś, co nie było w ogóle brane pod uwagę przez Trumpa. Co więcej, kolejna teza Emira to jest tak, że kto wierzy w szybkie rozstrzygnięcie tej wojny, myli się. Iran nie podda się ani Ameryce, ani państwu położonemu tam, gdzie chce. Moim zdaniem w 100% prawdziwe. Potem kolejne jeszcze, Iran zmierza w kierunku wojny na wyniszczenie i to jest właśnie to, co w tej chwili obserwujemy, na której ucierpią wszyscy, natomiast sam Iran nie ma nic do stracenia. No bo faktycznie, prawda, no co ma do stracenia w takiej sytuacji, jaką mamy tutaj Iran? Co więcej, Iran zaatakował państwa Zatoki, postawił je na równi z państwem położonym tam, gdzie chce i że jest to błąd, który pozbawi go przyjaciół i nie będzie łatwy do naprawienia. No ale z drugiej strony, proszę państwa, co to są za przyjaciele, jeżeli z ich terytoriów wyprowadzane są ataki na Iran? W takiej sytuacji, no to jest raczej tutaj dla Iranu mądrzejsze jest zastraszenie tych krajów, żeby zastanowiły się nad tym, czy aby na pewno te bazy zapewniają bezpieczeństwo, a może wręcz przeciwnie. Co więcej, to jest tak, że tutaj ten emir powiedział też, że jest rozczarowany oficjalnym systemem arabskim, który no nie jest w stanie się jak gdyby zebrać nawet w takim obliczu takiej wojny do jakiegoś wspólnego działania i wspólnej akcji poza jakimś wydaniem oświadczenia, którego i tak nikt nie czyta. Powiedział też właśnie, że negocjacje są dziś powiązane z kwestią ciśniny Ormus i kwestią otwarcia jej militarnie lub też nie. Tutaj nie wiadomo, jak to się sprawy potoczą. No i tutaj powiedział jedną rzecz, że jeżeli wojna potrwa dłużej niż 2 tygodnie, a już trwa dłużej niż 2 tygodnie, to świat zacznie, ale pewnie chodzi od teraz, to świat zacznie odczuwać wzrost cen ropy. No i to, prawda, patrz, każda stacja benzynowa na przykład u nas. No dobrze, proszę państwa. To był kolejny temat, to był były emir Kataru, były premier, przepraszam, Kataru, Sheikh Hamad ibn Jassim dla BBC Arabic. Natomiast mamy, proszę państwa, kolejny temat, no to dotyczy tego, że nie będzie spotkania Trump-Xi Jinping. Otóż tutaj Trump poprosił o przełożenie szczytu z Xi Jinpingiem. To jest zresztą po myśli Pekinu, bo po pierwsze Pekin no, nie chce się, krótko mówiąc, znaczy nie chce, żeby jego gdziekolwiek nazwa pojawiła się w kontekście przyjaznych stosunków z Trumpem, kiedy Trump robi to, co robi. To jest inna sprawa. Natomiast podobno to jest też tak, że nawet jeżeli to przedłuży niepewność, prawda, między tymi dwoma państwami, no ale też ten rozejm gospodarczy moim zdaniem nie zostanie zerwany. Natomiast to, co jest najistotniejsze, podobno ten szczyt jest bardzo słabo przygotowany, czego Chińczycy bardzo, ale to bardzo nie lubią. Więc no, w obliczu trwającej już od 3 tygodni prawie wojny z Iranem, Trump powiedział, że ważne jest dla niego pozostanie w Waszyngtonie, żeby nadzorować operacje wojskowe, no i że właśnie będzie chciał przełożyć o miesiąc spotkanie. Wcześniej natomiast groził, i to był moim zdaniem najgłupsza rzecz, którą mógł zrobić w czasie tej wojny, naprawdę, bo wszystko inne to już się wszyscy przyzwyczaili, ale grożenie Pekinowi, że on się nie spotka w momencie, kiedy jeżeli Pekin nie wyśle okrętów, które miałyby w imieniu Stanów Zjednoczonych, nie wiem, prowadzić wojnę z Iranem, bo to chyba taki był kontekst tego, no to jest naprawdę już działanie nierozumne, tym bardziej, że Amerykanie już raz, że tak powiem, spróbowali się z Chińczykami, jeśli chodzi o embarga i cła i powiedzmy nie wyszli z tej wojny zwycięsko. A nie sądzę, żeby zdążono w ciągu tego pół roku wykopać tyle minerałów ziem rzadkich, żeby nagle amerykańskie przemysły nie oberwały koszmarnie, gdyby się okazało, że znowu Chińczycy zablokują możliwość eksportu ich. Więc już nie mówiąc tam o soi, o innych rzeczach, które obiecał przecież rolnikom amerykańskim i znowu nie będzie w stanie tego dotrzymać. No więc chińskie przywództwo właśnie rzekomo jest sfrustrowane przygotowaniami USA, uznały za niewystarczające przed przełomowym szczytem, więc decyzja jest na pewno o tyle korzystna, że ten szczyt po prostu zamiast jakiegoś chaosu i prawdopodobnie tylko komunikatów Trumpa, że jeżeli miałby coś przynieść, no to na pewno był nieprzygotowany. To tutaj te sygnały chińskie są jednoznaczne. Wskazuje się też, że to opóźnienie nie jest poważnym niepowodzeniem, to tylko z punktu widzenia w tej chwili ostatnich tych wypowiedzi Trumpa, no mówię, mocno bezrozumnych. Natomiast wskazuje się też, że to podkreśla kruchość ostatnich dwustronnych wysiłków stabilizacyjnych, które służą do podtrzymania rozejmu tego gospodarczego osiągniętego w październiku ubiegłego roku. Oczekiwano zresztą, że w ogóle Xi się spotka z Trumpem 4 razy, co miałoby w tym roku notabene, co miałoby na celu stabilizację stosunków nadszarpniętych przez wojnę handlową. Więc to opóźnienie może zwiększyć niepewność, No i teraz powstaje pytanie, czy w ogóle będzie w stanie Trump złożyć wizytę w Chinach, dopóki jego kraj jest uwikłany w wojnę na Bliskim Wschodzie. Warto powiedzieć, proszę Państwa, że to, żebyście Państwo wiedzieli, że Chiny są gigantycznym inwestorem na Bliskim Wschodzie i to powiedzmy sobie w Iranie to chyba tam jest około 25 miliardów dolarów tylko. 3 albo 4 razy więcej, tam około 80 czy 90 to jest, z tego co pamiętam, to są chyba właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Więc to są potężne inwestycje. I to inwestycje między innymi właśnie w różne rzeczy, no w infrastrukturę na przykład, ale też w rafinerie i też są wielkim odbiorcą ropy naftowej właśnie z tych krajów. No to są też często wspólne inwestycje na przykład z Saudyjczykami. Chiny na marginesie nigdy nie potwierdziły daty wizyty Trumpa, ale one zwykle ogłaszają przyjazdy przywódców zaledwie kilka dni wcześniej, również ze względu na bezpieczeństwo. Więc oprócz tego wszystkiego, to znaczy oczywiście tego powstrzymania konfliktu, stawką dla Xi i Trumpa jest roczny pakt handlowy, wynegocjowany w październiku po tej próbie sił. Na pewno Stany Zjednoczone chcą uniknąć załamania dialogu gospodarczego. Tutaj Bessent przypisał potencjalne opóźnienie szczytu logistyce po zakończeniu właśnie tych rozmów z chińskimi negocjatorami w Paryżu, które zresztą określił jako bardzo, bardzo udane. I że obie strony w ogóle rozmawiały na przykład o utworzenie Rady Handlu i tutaj, że opóźnienie szczytu nie powinno wystraszyć rynków. No ale nagle, prawda, Trump zaczyna wiązać ten szczyt i tak jak gdyby relacje gospodarcze od tego, czy Chińczycy wyślą swoją flotę do cieśniny Ormus, co jest, no, powiedzmy, kontrproduktywne. Co więcej się jeszcze wskazuje, chiński przywódca, warto zwrócić uwagę, że co prawda Chiny bardzo jednoznacznie odniosły się do tej wojny Trumpa na Bliskim Wschodzie. Natomiast sam Xi Jinping tego nie zrobił. On nie skrytykował. Co więcej, tutaj nie było też jakichś publicznych gestów w reakcji na przykład na odesłanie do Jerozolimy Chameneiego. Tutaj co prawda wiceminister spraw zagranicznych złożył kondolencje w irańskiej ambasadzie, no ale to był wiceminister, tak? Co więcej, Xi właśnie po 4 dni po rozpoczęciu tej wojny 12-dniowej, wtedy Xi wyraził głębokie zaniepokojenie. Co więcej, wtedy, kiedy Raisi, prawda, odszedł do Jerozolimy przy pomocy katastrofy lotniczej, to Xi tak samo, prawda, tam przesłał kondolencje, powiedział o wielkiej stracie narodu irańskiego, natomiast tym razem nie. To jest ciekawostka. W związku z tym Chiny zachowują ewidentnie ostrożność, ale one zachowują ostrożność, ponieważ oprócz Iranu są właśnie silnie powiązane z Arabią Saudyjską i Emiratami Arabskimi. Czyli krótko mówiąc, potępiając na przykład ataki na ofiary cywilne spowodowane przez USA i humanistyczną armię, ale jednocześnie chiński MSZ potępił ataki Iranu na cele niemilitarne w państwach Zatoki Perskiej. Proszę zwrócić też uwagę, że nie zawetował rezolucji Rady Bezpieczeństwa, podobnie jak Rosja. W związku z tym od razu mówię, dlaczego to jest ważne, bo to przeczy całkowicie takiej upraszczającej moim zdaniem mocno hipotezie w polskim, szczególnie internecie gdzieś tam promowanej, dotyczącej tego właśnie, do tego ścisłego sojuszu z Rosją albo z Chinami. No co to za ścisły sojusz, jeżeli nawet w Radzie Bezpieczeństwa państwa te nie blokują, nie wetują niekorzystnej, jakby nie było politycznie dla Iranu, rezolucji. Albo właśnie nie ma tutaj jakiegoś ostrego protestu ze strony Chin, czy nawet jest potępienie ataków na cele niewojskowe. Więc to jest, proszę Państwa, to są ważne komunikaty, bo one pozwalają zrozumieć tak naprawdę politykę chińską wobec Iranu, tak? Dlatego o tym to jeszcze przywołuje. No dobrze, proszę Państwa, jeszcze zdążymy jeden temat omówić. Otóż kolejnym celem Stanów Zjednoczonych, to jest temat 7, kolejny cel Stanów Zjednoczonych, czyli Kuba. Otóż administracja Trumpa mówi rzekomo Kubie, że jej prezydent musi ustąpić. Stany Zjednoczone powiedziały właśnie, żeby osiągnąć znaczący postęp w negocjacjach, prezydent Miguel Díaz-Canel musi ustąpić. Posunięcie to obaliłoby kluczową postać, a jednocześnie utrzymało cały czas rząd, czyli taki trochę wariant z Maduro, tak? Nie ma prezydenta, a ustrój pozostaje. Amerykanie zasygnalizowali kubańskim negocjatorom, że prezydent musi ustąpić, ale pozostawiają dalsze kroki Kubańczykom. Czyli, że nie będzie ataku na Kubę. Stany Zjednoczone w ogóle nie naciskają na żadne działania przeciwko członkom rodziny Castro, którzy pozostają cały czas najważniejszymi graczami w kraju. Tutaj próbują wymusić uległość właśnie tego reżimu wobec Stanów, ale nie jego zmianę. No więc w opinii niektórych urzędników administracji Trumpa usunięcie właśnie głowy państwa umożliwiłoby strukturalne zmiany gospodarcze w kraju, którego właśnie no, Díaz-Canel jest uznany za twardogłowego i raczej tego nie popiera. Jeśli Kubańczycy się zgodzą, to doprowadzi to do pierwszego wielkiego wstrząsu politycznego w rozmowach od czasu rozpoczęcia ich kilka miesięcy temu. Dałoby to Trumpowi symboliczne zwycięstwo, które pozwoliłoby mu powiedzieć, że obalił przywódcę Kuby, prawda, i to bez jednego strzału, tak jak to zrobił w Wenezueli. I to miałoby również pokazać kubańskiej społeczności emigracyjnej i innym Amerykanom, że administracja Trumpa dąży zarówno do zmian politycznych, jak i gospodarczych, co prawdopodobnie zresztą wprowadziłoby wielkie rozczarowanie konserwatywnych kubańskich migrantów, zresztą bardzo wpływowych, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych, którzy oczywiście są zwolennikami obalenia ustroju, prawda, nie tylko obalenia wymiany prezydenta jednego na drugiego. Negocjatorzy strony USA właśnie chcą, żeby Kuba zgodziła się odsunąć od władzy niektórych starszych urzędników, którzy nadal są wierni właśnie ideom Fidela Castro. Amerykanie naciskają też na uwolnienie więźniów politycznych, co zresztą od dawna jest celem polityki Stanów Zjednoczonych. No z perspektywy amerykańskich urzędników rozmowy koncentrują się na stopniowym otwieraniu gospodarki Kuby dla amerykańskich przedsiębiorców i firm, co stanowiłoby podwaliny pod państwo klienckie, czyli krótko mówiąc pod kolejną kolonię Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie pozwoliłoby Trumpowi ogłosić symboliczne zwycięstwa polityczne. Czyli takie znowu kolejne państwo wasalne, prawda, czy państwo niesuwerenne. No warto powiedzieć, że Díaz-Canel ma lat 65, jest prezydentem Kuby od 2018 roku, jest też przewodniczącym partii komunistycznej. Pozostały mu 2 lata kadencji prezydenckiej. Był pierwszą i jak dotąd jedyną osobą, której nazwisko nie brzmi Castro, która rządzi Kubą od czasu zwycięstwa rewolucji w 1959 roku. Uznaje się, że on nie ma prawdziwej kontroli politycznej ani gospodarczej na Kubie. Był osobiście wybranym następcą byłego prezydenta Kuby, czyli Raula Castro, który ma 94 lata, odsunął się od władzy i który ma dalej znaczące wpływy. Tutaj no, za prezydentury Díaz-Canela dojdzie na Kubie do masowych protestów, największych od dziesięcioleci. No, w odpowiedzi on wezwie swoich zwolenników do walki i rozpocznie zdecydowane represje, w tym właśnie masowe wsadzanie do więzień opozycji. Co jeszcze można powiedzieć? Formalne zarządzanie Kubą przez Díaz-Canela w tym czasie no, uczyniło go oczywiście oczywistym celem ataku, w związku z tym pewnym symbolem raczej represji, ale też i klęski, polityki gospodarczej, niezdolności. Proszę Państwa, to jest tak, że Kuba znajduje się pod amerykańskimi sankcjami od zawsze. Natomiast no, pomimo tego potrafiła funkcjonować, bo potrafiła tak sobie skonstruować system sojuszy, chociażby właśnie czy z Chinami, czy z Rosją, czy z państwami właśnie Ameryki Środkowej i Południowej, żeby tych sankcji, znaczy żeby to nie miało katastrofalnego przynajmniej wpływu na gospodarkę. Chociaż no, jak ja bywałem na Kubie, to będę, proszę Państwa, jeden z najpiękniejszych krajów na świecie, to nie ma w ogóle wątpliwości. I te właśnie te samochody, prawda, proszę Państwa, stare i te cygara, prawda, gdzieś tam zwijane w tych fabrykach gdzieś. No, znaczy taki no, urok tego rzeczywiście i ci ludzie grający w szachy na ulicach, prawda, albo śpiewający, tak jak na Buena Vista Social Club, to rzeczywiście takie rzeczy można zobaczyć, tylko oczywiście to trzeba sobie już wziąć samochód i pojeździć po tej Kubie, znaczy to z hoteli się tej zamkniętej strefy hotelowej się tego niestety nie zobaczy. No ale tak jak gdyby wracając do najważniejszej rzeczy, to jednak był kraj biedny i kraj taki, którego bolały te sankcje. To nie jest tak, że nie bolały, ale był w stanie jakoś się utrzymać na powierzchni. W tej chwili za Díaz-Canela już nie. Czyli krótko mówiąc, jego odejście pewnie by się spotkało też z dużą aprobatą pewnie też i części członków partii. Natomiast oczywiście to przesłanie administracji Trumpa nie zostało jeszcze sformułowane jako ultimatum, ale przedstawiono go jako pozytywny krok, który miał utorować drogę do produktywnych umów, co jest istotne. To wszystko zależy oczywiście, jacy są kubańscy negocjatorzy. Jest zresztą ze Stanami Zjednoczonymi rozmawia Raul Guillermo Rodriguez Castro, wnuk Raula Castro, on jest głównym negocjatorem. On rozmawiał bezpośrednio z sekretarzem stanu Marco Rubio, który jest synem kubańskich imigrantów. W związku z tym prawdopodobnie to w ogóle pomysł jest taki, że wtedy Raul Guillermo Rodriguez Castro obejmuje władzę i kieruje rządem po odejściu Diaza Canela, natomiast wtedy jest też, zresztą Rodriguez, no, zwany jako Raulito, miałby władzę, a być może byłoby tak, że właśnie jakaś osoba, która nie nosi nazwiska Castro, oficjalnie sprawowałaby urząd, chociaż to też nie byłoby pewnie źle z punktu widzenia amerykańskiego. To chodzi o to, żeby rząd był serwilistyczny wobec Amerykanów, pozwolił na politykę właśnie tą neokolonialną, wtedy wszystko będzie okej, tak? No, Díaz-Canel powiedział, że Kuba od 3 miesięcy nie importuje ropy naftowej. Powiedział, rząd nie jest niczemu winien, rewolucja nie jest niczemu winna, nasz krajowy system elektryczny nie jest niczemu winien. Wina leży po stronie blokady energetycznej, którą nam narzucono. No, w poniedziałek sieć energetyczna uległa wielkiej awarii, w związku z tym kraj został odłączony po prostu od prądu. Natomiast no, Trump powiedział w poniedziałek, wierzę, że będę miał zaszczyt zająć Kubę. No więc był oczywiście natychmiast naciskany, odmówił odpowiedzi na pytanie, czy będzie to krok dyplomatyczny, czy militarny. Powiedział, myślę, że mogę z tym zrobić, co zechcę. No więc administracja Trumpa prawdopodobnie chce zrobić właśnie to samo, co w Wenezueli, natomiast bez ataku militarnego. Tutaj jest bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to zrobione pokojowo i że będzie to właśnie pozbycie się Díaz-Canela będzie miało charakter bardziej symboliczny niż merytoryczny, no ale będzie właśnie okazją taką symboliczną dla obu stron do zresetowania relacji. I co jeszcze można powiedzieć, tak, że muszą się właśnie go pozbyć wraz z całym biurem politycznym Partii Komunistycznej i GAES-ą, ale to jest, no właśnie, ale to jest już zupełnie odrębna historia, bo to są też takie żądania ze strony tych emigrantów politycznych, którzy są też rozczarowani tym, bo oni uważają, że tam należałoby po prostu wprowadzić wojska amerykańskie i przywrócić najlepiej całą elitę obalonego dyktatora z 1959 roku do władzy. No ale to się... Jeszcze jeden krótki temat, ale musimy go dzisiaj omówić, bo jest to temat bardzo ważny. Otóż mamy atak na szpital w Kabulu. Ten atak jest potwierdzony, to nie są niepotwierdzone dane. To jest atak na talibowie... Podali informacje, zresztą są też tam na miejscu dziennikarze, więc robią zdjęcia, są zdjęcia, wideo. To jest atak leczący na szpital leczący uzależnienia. Trzeba pamiętać, że talibowie zrobili wielką pracę, jeśli chodzi o leczenie uzależnień. Po pierwsze, zlikwidowali plantację maku poprzez likwidację plantatorów maku, a następnie też zajęli się uzależnieniami i to jako problemem takim kluczowym politycznym, więc ten szpital był szpitalem dużym i doszło do ataku lotniczego. Tam jest ten szpital Omid w Kabulu miał 2000 łóżek. W wyniku bombardowania, zresztą widać, zniszczeniu uległy duże części tego szpitala. Ten szpital przynajmniej dzisiaj rano jeszcze płonął. Szacowano wstępnie bardzo, że liczba osób odesłanych na drogę do Jerozolimy to jest 400, a 250 zostało rannych. Zresztą afgański Czerwony Półksiężyc opublikował właśnie nagrania swoich zespołów ratunkowych między innymi na X-ie, więc no to cały czas ta akcja, z samego rana jak ci zacząłem nagrywać, to ta cała akcja ratunkowa jeszcze trwała. Więc tutaj jest specjalny sprawozdawca ONZ do spraw Afganistanu Bennett napisał, że jest zaniepokojony nowymi doniesieniami. Liczb natomiast nie udało się do tej pory zweryfikować. Zabihullah Mujahid, rzecznik rządu Talibanu, potępił atak na szpital. Powiedział, że Pakistan naruszył przestrzeń powietrzną Afganistanu i zaatakował szpital odwykowy w Kabulu. Dodał, że talibowie uważają taki czyn za sprzeczny z wszelkimi przyjętymi zasadami i za no, zbrojnię, prawda, wojenną. No niestety, ale tak. Znaczy to wyczerpuje wszelkie znamiona. No Musharraf Zaidi, rzecznik pakistańskiego premiera, czyli Szarifa, zaprzeczył afgańskim oskarżeniom o ofiary cywilne. twierdząc, że jest to część kłamstw talibów. Powiedział, że ataki na Afganistan będą kontynuowane do czasu wyeliminowania terrorystów i infrastruktury. Co więcej, minister informacji z Islamabadu Ataullah Tarar dodał, że pakistańskie siły zbrojne z powodzeniem przeprowadziły precyzyjne naloty na to, co nazwał afgańskim reżimem talibów sponsorującym terroryzm w instalacjach wojskowych, w tym Kabulu. Tarar powiedział, że Pakistan zaatakował infrastrukturę wsparcia technicznego i magazyny amunicji. No więc tutaj zdaje mi się, że jednak nie, bo to byłoby trudno to tak zainscenizować w ten sposób. Co więcej, dziennikarze lokalni no, nie potwierdzają, żeby tam była amunicja ani jakaś jednostka wojskowa. Natomiast, że szpital to na pewno. Więc no, w tej chwili jest tak, że Chiny się zaangażowały. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi poinformował, że specjalny wysłannik Pekinu podróżuje między Islamabadem a Kabulem, żeby ustanowić zawieszenie broni i rozpocząć bezpośrednie rozmowy. Poprzednie rozmowy w Dosze, w Riyadzie i w Stambule nie przyniosły żadnych rezultatów. Co więcej, no, ostatnia runda ataków to były koniec lutego. Pakistan przeprowadził całą serię nalotów na przygraniczne wioski. Zresztą ta wymiana ciosów trwa nieustannie. Pakistan twierdzi, że odesłał na drogę do Jerozolimy 680 afgańskich talibów i sprzymierzeńców. Natomiast talibowie wystrzeliwują również drony i ostrzeliwują artylerią przygraniczne rejony, przy czym dronami no to sięgnęli, aż jeden dron doleciał do Rawalpindi, prawda, czyli praktycznie do stolicy, bo tam za Rawalpindi jest od razu jest Islamabad. No ale to już jest zupełnie inna historia. Także to, proszę Państwa, przeciągnąłem dzisiaj trochę ponad miarę, przepraszam bardzo, ale no musiałem, bo to są jednak ważne tematy. I tak dwa tematy spadły, ale to przeniesiemy je na jutro. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze tylko przypominam na koniec reklama. Otóż, Szanowni Państwo, krótko i konkretnie, osobiście korzystam z cateringu Pomelo i szczerze go Państwu polecam. To świetna jakość, wygoda i duża oszczędność czasu każdego dnia, jeśli chcą Państwo spróbować. Z moim kodem na wschód 25 macie Państwo 25% zniżki na całe zamówienie. Linki i szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do sprawdzenia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, Alkilaptan, Bahu, Alkafil, Attasir, prawda, czyli psy szczekają. Karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia do jutra.